Dzień dobry, witamy serdecznie na kolejnym live streamie. Wybaczcie małe spóźnienie, ale Tip & Donations poprzestawiał rzeczy w ustawieniach i zajęło mi to dłużej. I dzisiaj, tak jak widzicie, w ogóle skład dzisiaj będzie płynny, z tego co widzę, będziemy zmieniać chyba co chwilę ustawienie, ale to może wpłynie tutaj na naszą dyskusję. W każdym razie pogadamy sobie oczywiście o tym newsie, który w ogóle pojawił się znikąd wczoraj. I kiedy nie wiadomo, nie wiem, 2020 rok przejdzie do historii po prostu pod każdym możliwym względem, nie? No bo mamy oczywiście wydarzenie o tej, powiedzmy, niezwiązane z popkulturą, które na pewno się zapiszą mocno, ale mamy też popkulturowe wszystkie rzeczy, które nie wierzyliśmy od bardzo dawna, nie? Typu Snyder Cut, typu Michael Keaton wraca jako Batman. Znaczy, no jeszcze nie wraca, ale jest w rozmowach, więc powiedzmy, że może się tak wydarzyć. Jest to prawdopodobne na tym etapie. I o tym sobie myślę, tutaj porozmawiamy. A tam w związku z tą informacją jest jeszcze parę rzeczy, które w sumie sprawiają, że to wszystko jest jeszcze ciekawsze, nie? Bo to nie będzie z tego, przynajmniej co pisał Hollywood Reporter. Rozmowy trwają, ale jeśli te rozmowy dojdą do skutku i Michael Keaton pojawi się w filmie The Flash, w którym miałby się wówczas pojawić, to prawdopodobnie nie będzie tylko jednorazowy występ, ale zaplanowany byłby cały szereg występów tej postaci w ramach no, tych kolejnych filmów. I to jest jedna w ogóle rzecz, która już jest duża, ale mało tego. Michael Keaton nie będzie jakimś tam Batmanem. Będzie dalej tym Batmanem, którym był w dwóch poprzednich filmach ze swoim udziałem. Więc czy to będzie oznaczało...
Ten, który rzucał dynamit za gacie.
Tak, dokładnie ten. Ten, który zabija. I więc się na pewno dogada z tym Affleckowym, jeśli kiedykolwiek się okaże, że Batfleck wróci. A jestem pewien, że wróci kuda w tym roku.
Teraz już tak.
Ja wiem, że już się Kilmer pojawi nawet.
Więc... Ja właśnie, proszę, Clooney się pojawi.
Ja jestem pewien, że słuchajcie, choćby to był jeden mały występ, i tak się pojawi, gdzieś tam, na pewno, nie?
Tak, oczywiście.
Bo jak wszyscy, to wszyscy, nie?
Jak Keaton się pojawi, to drzwi otwarte. Gdyby żył ten jeszcze.
Adam West.
Spokojnie, technologia idzie do przodu, tak? Peter Cushing może tak wrócić, Adam West będzie mógł.
Adama Westa zagra Channing Tatum na przykład i też spoko.
Tak, i ten. W sumie nie byłby zły wybór. Ale no, słuchajcie, no to na pierwszy rzut oka, a jeszcze oczywiście są kolejne rzeczy, ale to przyjdziemy sobie do tego płynnie, ale na pierwszy rzut oka to wygląda, jakby ktoś w Warnerze podłapał to, co robiło CW w związku ze swoimi tutaj, z tymi Batmanami, do których mieli dostęp, tak? Zresztą no to uniwersum Batmana Keatona się tam też pojawiło w roli małego cameo. Natomiast widać, że ktoś to zobaczył i stwierdził, kurczę, może to nie głupie. Może tutaj między kolegami producentami w Hollywood jakaś tutaj poszła ploteczka, że i Marvel będzie robił multiversum. I ktoś stwierdził, to może ludzie już są gotowi na to, żebyśmy się zaczęli bawić różnymi wersjami tych samych postaci. W telewizji to działało. To może to będzie w takim razie dobra opcja, żeby to rozszerzyć dalej. I jakby nie patrzeć, to jest na tym etapie, wiecie, coś całkiem innego, nowego w ramach adaptacji komiksowych.
To znaczy, widzę kilka jakby tutaj zalet i wad tego wszystkiego. Niewątpliwą zaletą jest to, że na pewno otwiera to bardzo drogę dla wielu twórców, bo nie trzeba już tak bardzo martwić się o kanon jak w Marvelu, nie? Nie trzeba aż tak bardzo bać, żeby wszystko z siebie wynikało. Oczywiście w jaki sposób wielu z nas lubi, ja też na przykład bardzo lubię to, że to tam jest ze sobą powiązane, no ale w tym momencie to, że to jest luźno ze sobą powiązane, na pewno daje jakieś opcje. Druga rzecz, no ja coraz bardziej jak widzę, jakby jak to wygląda, jak jest o tym rozmowa, jak oni chcą ten Snyder Cut wrzucić, ja mam coraz większe przypuszczenie, że faktycznie te Batmany Reevesa, one nie są docelowo w żaden sposób planowane jako jakąkolwiek spójną część. Jakby to będzie gdzieś ten Batman na boku, wiecie, tak jak ten film Joker.
Tak.
Wszystko wskazuje na to, że te Batmany, że nikt nawet nie myśli na tym momencie, żeby Pattinson i Jason Momoa pojawili się w jednym filmie. Jakby nikt nawet nie funkcjonuje na tym poziomie. I dalej, i kolejne takie ogłoszenie jeszcze bardziej mi o tym mówią, że tak, to wygląda jakby było coś tam osobnego, że tak powiem. Myślę, że publiczność jest też na tyle inteligentna, że będzie to w stanie w miarę szybko załapać, a nie to jest inny Batman. Wystarczy, że powiedzą jakby, ej, są różne Batmany. I kolejna rzecz, która mi się w tym podoba, to, że jeżeli nawet mówią, że będzie Flashpoint, to nie będzie ten sam Flashpoint. Nie, żeby już nie wałkować tej historii ze starym, wiecie, Thomasem Wayne'em i w ogóle wszystkim. No nie, jeżeli mówią o tym, że to ma być ten Batman, tak? To ma być ten Batman Burtona, to już siłą rzeczy jakiekolwiek próby od przeniesienia tego Flashpointu, który, no mówię, zostawcie już ten Flashpoint w spokoju, idą się czesać, to będzie inny Flashpoint. Z tym, że mój jedyny problem, jaki jest z tym wszystkim związany, to na razie to, że to jest Flash. I wiadomo, jak jest z Ezra Millerem.
To jest parę różnych problemów związanych z tym teraz, nie?
Właśnie wiadomo, że to jest z Ezra Millerem, wiadomo, jak w jakich męczarniach ten film powstaje. Wiadomo, że to nie, według mnie to nie jest najlepsze miejsce. Jakby popieram koncept, ale ten Flash to nie jest najlepsze miejsce na robienie czegoś takiego, co na pewno, wiecie, nostalgicznie podkręci ten film, jasne, ale nie jestem pewien, czy to jest dobry moment i miejsce na to.
Że wiesz, będzie troszkę i zamieszają tutaj światem Flasha i tak naprawdę Batman Keatona zostanie Flashem, żeby wiesz, on był dobry, to był super Batman, więc zupy z niego Flasha będzie sprawdzone i ja bym takiego Flasha obejrzał, więc to był naprawdę spoko pomysł, ale kurczę, mi się strasznie podoba, jak tam musi wyglądać brainstorming teraz w Warner Bros., nie? Gdzie oni siadają i naprawdę te pomysły, które kiedyś by w życiu nie przeszły, nie? Musimy tutaj nowe robić, musimy pod ten jeden pomysł wszystko dostosować, nie? Żeby to wyglądało jakoś, było spójne. A teraz nie, ktoś pewnie powiedział, kurczę, no ja lubię tego Batmana z Michaelem Keatonem. Mój ulubiony film superbohaterski. No to jakbyśmy go tam wzięli i wrzucili gdzieś, co jest najbliżej, Flash może do Flasha, no to dajmy go tam, nie? Niech będzie. No okej, ja też lubię tego Batmana, jest super, dzwonimy do Michaela Keatona.
A jak Keaton się trzyma? No grywał ostatnio w superbohaterskich, może będzie chciał.
Kurczę, dostał nominację do Oscara za to, że zagrał Batmana, nie? Więc bierzemy go dalej. Super.
No właśnie z tym Flash, to też mnie to dziwi, znaczy tak, z jednej strony mnie troszkę dziwi, że padło na Flasha, tym bardziej, że no ta sytuacja ze Ezra Millerem była dosyć nieprzyjemna i wyraźnie, no nie wiem, albo zmianą to pod dywan, albo jeszcze coś w tej sprawie usłyszymy. Ale z samym filmem Flash najwyraźniej mają jakieś plany szersze, co akurat jest dosyć pozytywne jak dla mnie, bo ten film już dawno powinien powstać i moim zdaniem no, najwyższy czas na to. A natomiast z drugiej strony, no Flash jest postacią, która jak najbardziej nadaje się do tutaj wprowadzania takich elementów, nie? Wiadomo, możesz, to jest ten idealny wytrych fabularny, że o, Flash biegł tak szybko, że wpadł do innego wymiaru, nie? No bo tak działa Speed Force i już, nie? Wszystko jesteś w stanie wyjaśnić za pomocą. Więc jeśli Doctor Strange miałby być tym hubem tutaj dla różnych rzeczywistości w Marvelu, no to Flash będzie tym tutaj. I to, najlepsze jest to, że to są, wie, tak odrębne postacie i to pewnie będą tak odrębne filmy, że też nie będzie nikomu się, jakby trudno będzie to skarżyć o jakąś powtarzalność, nie? A jednocześnie jakby efekt może być ten sam, czyli że otworzy nam się droga do, no właśnie, różnych uniwersów, zabaw z tymi postaciami, bo to jest ten moment, kiedy się można tymi rzeczami bawić, nie? Szczególnie, że w przeciwieństwie do Marvela akurat, to w jakimś tam stopniu, wiecie, no można spokojnie by, w teorii przynajmniej, sprowadzić trzech Spider-Manów i byłoby fajnie w Marvelu, nie? Natomiast no z innymi postaciami już tak średnio. No bo co, Red Brown już nie wygląda jak Kapitan Ameryka, chociaż może jeszcze by dało radę go wziąć, ale myślę, że to bardziej jest materiał na serial CW, a nie do kina, nie?
Nie, główna różnica jest, polega tutaj na tym, że wszystkie rzeczy DC były Warnera. I w momencie, w którym chcesz zrobić jakikolwiek motyw z poprzednich filmów, to jest taka spuścizna, z której są z grubsza dumni. No już co prawda w żaden sposób nie odkurzysz Donnera Supermanów, to tam już no, niestety większość osób nie żyje, która mogłaby jakkolwiek tutaj zabłysnąć. No ale właśnie już jak przechodzimy do końcówki lat 80. mamy film Burtona, który zarobił kupę forsy i jest dzisiaj wspominany jednak jako ten pik. Jako to takie odrodzenie, a nie jako coś, czego należy się wstydzić. I ten schyłek, kiedy Marvel po pierwsze nie miał praw do tych filmów i znowu, Spider-Manów mówisz, no dobrze, ale no to były filmy Raimiego robione pod Sony, tak? To co, Foxa kupiliśmy, to technicznie rzecz biorąc jeszcze z tych mutantów moglibyśmy skorzystać, nie? Jeszcze gdybyśmy chcieli gdzieś tam Hugh Jackmana jednak wepchnąć, czy kogokolwiek, nie wiem, Jana McKellena, czy kogoś takiego, Patryka Stewarta wrzucić, technicznie rzecz biorąc możemy, ale cała reszta filmów to po pierwsze nie są filmy, z których ktokolwiek byłby dumny, jak Daredevil, jak Elektra, jak Ghost Rider, jak te wszystkie Fantastic Four, to nie są rzeczy, które ktokolwiek chciałby przywoływać, to nie jest tak, że ludzie będą mieli wielką nostalgię jak do Keatona i zlecą się z tego powodu, tylko będzie takie, czemu o tym wspominacie? No i tak samo z Netflixem, nie mają żadnego interesu w tym, żeby próbować Charlie'ego Coxa czy coś takiego robić, bo Netflix jest konkurencją dla nich i to są ich prawa i co, odkupić to od nich i tak dalej, to już są bardzo nieopłacalne kalkulacje. Kiedy Warner ma z górki, mają po prostu uwielbiane postacie, uwielbianych odtwórców tych ról, co, jakby chcieli Christiana Bale'a, proszę cię, no dokładnie ta sama sytuacja, ludzie kochają Batmany Nolana, nie? Więc po prostu Warner ma tu dużo, dużo łatwiej.
A, no właśnie do tego zmierzałem, nie? Że Warner jednak ma to dziedzictwo, szczególnie jeśli chodzi o Batmana, nie? Batmanów już było tak dużo i powiedzmy, większość z nich jest lubiana, ma jakieś grono fanów. Mam wrażenie, że nawet gdyby kiedyś doszło do tego, że wiecie, że trzeba by ściągać George'a Clooney'a albo Mala Kilmera do tego, żeby chociaż głos udzieli albo coś takiego, to nawet oni znaleźliby swoich fanów, nie? Ale pomijając już tutaj radykalnie unikalne przypadki, no to właśnie jest Ben Affleck, jest Christian Bale, jest właśnie Michael Keaton. To jest taka baza, nie? W zasadzie i to wciąż są aktywni, rozpoznawalni aktorzy i postacie, które mają grono fanów, więc pod tym względem nie dziwi mnie ten ruch, nie? Bo to jest jednak, jeśli za Keatonem pójdą dalej, też mnie to właśnie nie zdziwi. Natomiast ten Michael Keaton jako ta postać wiążąca poniekąd te światy, bo tak to właśnie to jest kolejna rzecz, która wynika z tego komunikatu, że to w ogóle miałaby być szersza rola w uniwersum, że pewnie na początku były jakieś mniejsze występy, może poza tym Flashem, cholera wie. Natomiast miałby on pełnić rolę tutaj Nicka Fury'ego, tak? Tylko że oczywiście no to jest raczej przykład na zasadzie postaci, która by wiązała ileś tam filmów w jakąś jedną całość, a nie dosłownie, chociaż to nie będzie, wiecie, że nie będzie Bruce Wayne prowadził jakiejś organizacji, która będzie...
Myślisz, że jesteś sam? Jesteś częścią dużo większego multiversum.
Bo to by już mi śmierdziało Dark Universe, nie? Gdzie do uniwersum, które do tego w ogóle nie pasowało, dokładnie ten motyw wcisnęli, nie? W sensie weźmy jakiegoś potwora i niech on będzie teraz szefem organizacji i ta organizacja będzie skupiać inne potwory, które będą bohaterami. Jakoś to będzie, nie? No mam nadzieję, że po prostu jakby forma poza uniwersum jest podobna jak Nicka Fury'ego, natomiast ten wątek będzie jakoś pomyślany ciekawiej. Ale kurde, wizja tego Batmana, Michaela Keatona, z jego tą twarzą, tak? Z tym jego mimiką, z tym jego takim swojańskim uśmiechem, który pojawia się przed, nie wiem, tym Ezra Millerem, jeśli on będzie grał tego Flasha, i mu tłumaczę debilowi, o co mu chodzi, to ja to kupuję od razu.
Byłeś inny.
Aczkolwiek ja ciągle mam nadzieję, że Ezra Miller jednak z tego projektu tam odejdzie, wezmą kogoś lepszego do tej roli. Bo
teraz jest czas recastingów, tak? Amber Heard też trzeba wymienić, więc...
No i Amber Heard też na razie nic nie słychać, nie? Więc to tak być może celowo nie zgłaszają
szans.
Tego. W którymś momencie po prostu będzie szybkie cięcie i już.
Nie ma najmniejszych szans, żeby Amber Heard została w tym filmie w momencie, w którym, jak słyszałem, jej prawnicy zrezygnowali z bronienia jej. Więc w tym momencie to już jest sprawa tak mocno dobita, że po prostu Warner w życiu nie odważyłby się na taki PR-owy ruch.
Ale tu mówisz, że po prostu mimo tego i tak są cicho na razie, nie? Jakby nie nawet jeśli podjęli już decyzję, to jakby czekają z nią. Być może w przypadku Flasha jest podobnie, nie? Być może już jakby jest kwestia rozstrzygnięta i po prostu czekamy na jakieś informacje. No, ciężko powiedzieć. Natomiast...
Jeszcze tylko dodam do tego Keatona, że Warner zupełnie nie ma nic do stracenia w tej sytuacji, nie? Bo jeśli... No wiadomo, to jest Keaton, to już będzie reklama, nie? To jest typ, który co chwila ma jakąś nominację do jakiejś dobrej nagrody, nie? Co chwila łapie jakieś naprawdę fantastyczne role, nie? Złapał wiatr w żagle parę lat temu i no cały czas na tym jedzie. Nawet jak ma jakąś wpadkę, te Mag Imperium, nie? To nadal był najjaśniejszym punktem tego filmu. Więc to jest fantastyczny wybór. No.
Będzie najjaśniejszym punktem Morbiusa.
Będzie, wiesz, gdzie się nie pojawi, to jest Michael Keaton. I wiemy, że on będzie tym łącznikiem, nie? Który połączy to, kiedyś to był Batman, nie? Tych starych widzów, którzy pamiętają, że się na tym wychowali. Jezu, samej u nas w Polsce, każde święta to był Batman i powrót Batmana, nie? Coś się oglądało i było. A dla młodych widzów, to nawet jeśli nie znają tych starych filmów, nie są z nimi zupełnie nostalgicznie związani, to jeśli będzie dobrze wprowadzony, to będzie, o, fajna postać, fajny stary Batman, nie? Który łączy postacie, nie? A ich rodzice będą sobie przypominać, o, to jest ten nasz Batman, nie? Powrócił. I kurczę, to jest tak win-win sytuacja, że o, jestem po prostu zachwycony tym. Wczoraj, wiesz, jeszcze na początku byłem tak, mówię, wiesz, znowu odkurzają.
Ale ja mówię, nie, okej, to moje zadanie go przekonać, tak?
I mówię, tak, to było w środek nocy wczoraj. Ja właśnie mówię, wiesz, nie, on już poszedł w inną stronę, to już jest, wiesz, to fajnie, nostalgia, lubię te Batmany, ale czemu? I zaczęliśmy gadać, jak go można wprowadzić, jak on by mógł tam wyglądać, jak by się mógł zachowywać, nie? I nagle, wiesz, godzina zlatuje o tym, o, to jest najlepszy pomysł na świecie, już nie chcę żadnych Flashów, nie chcę żadnych innych filmów, chcę tylko tego Batmana, który zbiera tą grupę i wiesz, jest tym materiałem, wiesz, budulcowym tego całego uniwersum, nie? Który łączy te wszystkie postacie. Już dla mnie się stał, wiesz, Axis Mundi tego świata, nie? Ja już nikogo innego nie widzę.
Wiecie, co bardzo przemawia jeszcze za tym, to wydaje mi się to, jak zrobiliśmy pełne koło, jeśli chodzi o stylistykę superbohaterów. Bo jak popatrzysz na Bertona, to było takie, wiecie, ten taki neogotyk i tak dalej, i to szło w stronę tego kolorowego kiczu do Schumachera, nie? Mieliśmy Batman Robin, który był tego chyba największym tutaj znakiem, nie? Tego, jak to było wszystko po prostu przekiczowane do skrajności. I to był ten moment, kiedy publice to już nie siadło. Potem przeszliśmy znowu w tą erę, wiecie, Singera, kostiumy czarne, u Nolana, wszystko znowu na maksa realistyczne. Nawet kiedy MCU startowało, no to wiadomo, Thor to ci kosmici tam, nie, bogowie, pamiętaj, tego Iron Mana też trzeba tak, żeby w miarę rzeczywiście i tak dalej, ale potem zaczęliśmy znowu od tego odchodzić, do Doktora Strange'a i tak dalej, i w końcu nagle taka, ta znowu ten kicz taki, jak na przykład Thor Ragnarok, czy Guardians of the Galaxy, gdzie doszliśmy znowu do tej szalonej kolorystyki, do dziwnych urządzeń, które wyglądają jak wyjęte z lat 80., to znowu stało się modne, to znowu stało się coś, co przyciągnie do kina. I teraz jak widzimy jeden film, który jest czarno-szary, a drugi film, w którym jest dużo tych kiczowatych kolorów, no to dlaczego Suicide Squad przyciągnęło tak dużo ludzi, choć było chujowe? No bo było reklamowane jako przepych kolorów i dziwnych rzeczy i wydaje mi się, że teraz powrót właśnie do... No, jasne, Burton to nie był Schumacher, ale na tle Nolana, no to jednak Burton cały czas to jest ten, wiecie, no wiadomo jaki Batman z tym gumowym kostiumem i tak dalej. I wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli nawiążemy stylistyką do tamtych filmów, to znowu zainteresujemy widownię, a nie ją zniechęcimy, jak to byłoby, wiecie, 15 lat temu.
No, teraz w ogóle mamy ten moment, kiedy jest ta sinusoida Batmanowa, gdzie musi być znowu ten luźniejszy klimat, nie? I ten Batman podany w innym sosie, ale nie w taki sposób, jak to było w Justice League, gdzie to było wymuszone po prostu przez te zmiany nagłe, nie? I gonienie Marvela, a w taki naturalny, jak mieliśmy, wiadomo, mieliśmy Westa, później mieliśmy Burtona, później mieliśmy Schumachera, później mieliśmy Nolana i teraz, gdzie po Nolanie powinno być znowu, wiesz, rozprężenie tego, szczególnie, że tam jeszcze doszły gry Arkham, które były w tym samym, wiesz, mrocznym stylu, gdzie powinno być rozprężenie, nie? Żeby później znowu sobie dalej naturalnie przechodzić w tą mroczną część, to tego brakowało, nie? I kurczę, ta wersja, która tutaj by mogła być, wiesz, jakieś wieloświaty Batmanu, właśnie powroty tych aktorów, którzy wcześniej grali Batmana, nie? I to podane wszystko jakimś właśnie takim sosie luźniejszym, nie? I bardziej zabawowym, no to był strzał w dziesiątkę i tego brakowało. I ja mam nadzieję, że to właśnie w tym kierunku idzie. Szczególnie po Aquamanie, po Shazamie, no jest otwarty świat, żeby się w coś takiego bawić. I dlatego chciałbym, żeby ten film Reevesa był właśnie na boku, nie? Żeby to był detektywistyczny Batman.
Tak.
W klasycznym stylu, a żebyśmy dostali z tym Keatonowym już takiego, wiesz, tongue in cheek, nie? No, przeprosimy się jeszcze z Schumacherem, zobaczycie.
I ten Keaton to będzie taki trochę, jak to się mówi, palette cleanser. To określenie, że wiesz, że coś trochę oczyszczającego właśnie po tym, co było do tej pory. Może jakbyśmy weszli prosto w Reevesa, no to ja miałbym tą obawę, że no jasne, czekam, chcę zobaczyć, jak Pattinson wypadnie, chcę zobaczyć, jak to wszystko się złoży, ale jak to będzie jednak ten mroczny, detektywistyczny klimat, to znowu może być, natychmiast nawalić nam skojarzeń z Afflecka, z Justice League, z tego jak to szło i tak jak mówisz, fajnie jak jest ta sinusoida i jeżeli ten Keaton wszedłby teraz gdzieś obok, raczej wiadomo, że no Reevesa już jest kręcony, więc wyjdzie wcześniej, ale jeśli obok mielibyśmy tego Keatona, to czulibyśmy, że okej, mogą być różne Batmany, to może wyglądać różnie, nie jesteśmy skazani na jeden wizerunek Batmana na kolejne 5 lat, i wydaje mi się, że Batman tego potrzebuje po prostu.
Ja się odniosę jeszcze tak szybko do paru wypowiedzi z czatu, bo myślę, że one tutaj ładnie wzbogacają naszą dyskusję. Po pierwsze, ktoś rzucił temat George'a Millera i jego Justice League. Słuchajcie, wszyscy wracają, to myślę, że naturalnym kolejnym krokiem będzie udanie się do George'a Millera, a on się ostatnio pogodzi z Warnerami, bo robi kolejnego Mad Maxa. I powiedzenie, George, słuchaj, nie wyszło wtedy, ale spoko, Snyderowi też nie wyszło, nie udaliśmy szansę.
Arnie Hammer był Batmanem wtedy?
Tak.
I jeszcze przyleci Superman tego DJ-a Kotrony.
Druga rzecz jest tak właśnie, że właśnie tak o tym gadamy, nie? Że jasne, można by w różnych kierunkach iść. No właśnie Superman jest tak problematyczny pod wieloma względami. Nie ściągniesz tego najbardziej ikonicznego Supermana, Christophera Reeve'a z oczywistych względów. Nie ściągniesz Lexa Luthora z tego filmu Singera z oczywistych względów. Wiesz, zostaje ten Henry Cavill, który będzie musiał po prostu pracować na wszystkim.
Brandon Routh już został spalony totalnie przez CW. Jeżeli ktokolwiek chciałby jeszcze po niego sięgać, to on już się tak kojarzy z tymi serialami, że nawet w cameo nie wypadłby.
Kiepski aktor, no nie ma sensu go brać do dużego hollywoodzkiego filmu, nie? No wtedy myślę, że Singer się pomylił przy tym castingu. No ale swoją drogą. Natomiast jeszcze jedna propozycja. Może w takim razie, słuchajcie, bo tak wszyscy mówią, ciekawe będzie Justice League, nie? No bo szczególnie jak teraz dostaniemy kurde 30 filmów z różnymi Batmanami, nie? Może najbliższy film i najbliższy, mówiąc najbliższy, on może się pojawić, nie wiem, za 5 lat, nie? Albo za 10 lat czy coś. Najbliższy film Justice League to będzie taka drużyna, wiecie, z łopanki w stylu Granta Morrisona. W zasadzie bierzemy postacie z różnych uniwersów, dobieramy ich w jedną drużynę, niech robią rzeczy. Jeśli powiedzmy przeciwnikiem na Justice League, bo ten motyw by jakoś wrócił, mieliby na przykład być właśnie Nowi Bogowie czy coś takiego, no to faktycznie multiwersalna drużyna byłaby w ogóle super opcją. I masz tego Batmana Michaela Keatona, który kurde widział rzeczy, więc spokojnie nadaje się w ogóle na lidera tej grupy i stratega i tak dalej, a jednocześnie no nie musi tam być w pierwszym szeregu. I do tego dobierasz sobie różne postacie, bo mam nadzieję, że do tego czasu faktycznie oni pójdą w tym kierunku, że będziemy mieli ileś tam serii filmowych i za dobrą sprawę każda się może dziać w różnych miejscach, nie?
Albo mogą wziąć tutaj kartkę z podręcznika Marvela, który szczególnie ostatnio zaczęli sięgać po komiksy i historie, które były stosunkowo niedawno. Zamiast sięgać, wiadomo, po te najbardziej odgrzane klasyki, jak Śmierć Supermana już z lat 90. i jeszcze wcześniejsze rzeczy. No Marvel zrobił Civil War, który było tam 2007. Zrobił tego, to Ragnarok, który miał spore nawiązywanie, wiadomo, do Planety Hulka. Infinity War to jeszcze był ok, to jest lata 90. też, ale Miss Marvel to jest, jakby nie patrzeć, nowy twór. Teraz będą robić Thor Love and Thunder z Jane, to też jest bardzo nowa postać. Już były pierwsze ploty o Immortal Hulku, że może coś w tą stronę później by próbowali pójść, więc wiecie, Dark Knight Metal, Batman Metal i w ogóle i robić wielkie starcie z... Wiesz, mamy już tylu Batmanów, że jakby... Ale szczerze, wyobrażacie sobie, jeżeli mielibyśmy choć trochę rozkręcone te uniwersum z jednym, dwoma Batmanami, nagle zrobić film, który reklamować jako, wiecie, wielkie Batmano masz, którym byłby i Keaton, i Affleck, i Pattinson, i po prostu wszystko naraz. Jeżeli to byś rozreklamował, to by ludzie poszli na to po prostu z wywieszonym jęzorem, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Oczywiście najpierw ci Batmanowie musieliby się trochę rozkręcić, żeby ich ugruntować, ale jak Łukasz mówi 5-10 lat, czemu nie?
My wczoraj, jak gadaliśmy z Radkiem, to doszliśmy do takiego
najlepszego
pomysłu. Oczywiście nie jest na, nie, teraz tak jak myślę o tym, to można by to dalej rozkręcać później na Justice League, ale jeszcze jak się trzymamy bardziej konceptów na teraz w zasadzie, no może nie na teraz, ale wiecie, w nieco bliższej perspektywie, to my sobie wymyśliliśmy, kurna, tyle się mówi o Batman Beyond i wszyscy mówią, o tu kurczę, do tego Keatona by dopakować tego Terry'ego McGinnisa i byłoby super. Ale po co dałeś Terry'ego McGinnisa? Mamy młodego Batmana, tak, obsadzonego, który jest niedoświadczony, który jakby na pewno będzie potrzebował jakiegoś mentoringu. Czemu nie miałby mu mentorować Batman?
Tak, wyobraźcie sobie, Batman trenuje Batmana, żeby być jeszcze lepszym Batmanem. To jest najlepszy pomysł na świecie.
Obaj są Bruce'ami i w tym momencie ten Bruce jeden mówi do drugiego, że wiesz, wiadomo, inne czasy, nie? Ten był Bruce'em w latach 90. i czy tam 80. i to tak tych stylizowanych, ma technologię i Bruce taki, wiesz, który dobra, nadążał po latach i wie, że teraz wie, jak korzystać z współczesnej technologii, ale jednak patrzy, jak ten typ ma łatwo, bo tam w internecie sprawdza, a on miał, wiecie, komputer, analyze.
Ale w ogóle, ale to jest też psychologicznie genialne, bo to jest dalej ta sama postać, nie? Która wie, jak ta druga myśli, nie? Chociaż wiadomo...
Ale czasy się zmieniły.
Tak, czasy się zmieniły, masz inny jest wpływ, wiadomo, środowiskowy, społeczeństwa, ale nadal to jest ta sama postać, nie? Którą jednak definiują pewne te same rzeczy, nie? Definiuje ich ta sama tragedia i wiesz, ten stary wie, jak ten młody działa, nie? Dalej mogły się pewne rzeczy pozmieniać, ale w tej istocie pozostaje ten sam i to jest fenomenalne, żeby to rozpisać i wiesz, psychologicznie się tym pobawić i wykorzystać tych aktorów. Kurczę, zestawić, wiesz, Keatona razem z Pattinsonem w jednym filmie na takiej zasadzie mistrz uczeń, to będzie coś niesamowitego. Byłoby, nie? Kurczę, czemu nie? Teraz czemu nie kiedyś, nie?
Jedna rzecz, trzymajmy kciuki, bo wiemy, że jest jedna furtka co do tego, ale niech to się nie łączy w żaden sposób żadnymi Arrowverse'ami i innymi rzeczami.
Tak, to miałem
ja to wiem, znaczyć. Że jest furtka. Ja wiem, że jest furtka. I było spotkanie gry tego Grant Gustin i Ezra Miller, tak? Oni mieli to swoje mikrospotkanie dla fanów, mrugnięcie okiem. Ale proszę, niech to nie będzie miało absolutnie żadnych powiązań. Naprawdę. Multiversum swoją drogą, ale postawcie tam grubą krechę pomiędzy nimi. Zaorajcie to. Nie zaorajcie. Niech Arrowverse istnieje. Ja wiem, że to ma masę fanów i cieszę, ja się cieszę waszym szczęściem. Oglądajcie, super, cieszę się. Ale trzymajcie to z dala od filmów, co?
Najważniejsze, Billy D. Williams jako Two-Face pomoże powrócić. W końcu.
Wreszcie. To wiesz, to co mu odebrano przy okazji recastingu.
Tak, ale w ogóle wszystkie, wiesz, ale wrócić wszystkie te rzeczy, które były w zapowiedziach, te zapowiedziane projekty tego Marlona Wayansa jako Robina, tego Nicka Cage'a jako Supermana. Jezu, w tej multiversum, wiesz, w tej multiversum.
Nick Cage, tymi włosami długimi w tej tak, plastikowej zbroi.
Wobec sobie tą scenę.
Ej, Nick Cage nagle... też jest na fali wznoszącej, tak?
No. Wobec sobie tą scenę, jak wiesz, jak się nie spodziewasz w kinie i nagle...
O Jezu!
Czułem, że mnie potrzebujecie i pojawia się Nick Cage. Nie?
I ma te właśnie długie loki takie w ogóle niepasujące tak do niego w tym powietrzu. Wieku. Tak falują w powietrzu, tak. Ja bym umarł. Umarłbym ze szczęścia. I ma te narysowane, on miał taką plastikowo-żelową zbroję, która...
Z diodami, które świeciły.
Tak, z diodami, które tu były.
Ej, po prostu właśnie oni mają takich projektów, które zapowiadały się super, a ani z nich nie wyszło, a może ani teraz czerpać garściami i w sumie, wiesz, bawić się tym. Natomiast co do Arrowverse, no to Znaczy tak, powiem tak. To jest mało prawdopodobne, ale ten rok nam oczywiście pokazał, że mało prawdopodobne to jest zdecydowanie za mało. I tutaj pozdrawiam Łukasza szczególnie, który już nam tu pisał wcześniej, że mówił o tym wcześniej, ale to... Bo tak całkiem serio, to jest mało prawdopodobne, tak jak wiele rzeczy było mało prawdopodobnych. Nie okazało się, nie wiem, sytuacja się zmieniła, natomiast kto wie, czy tutaj też sytuacja się nie zmieni i wykalkulują sobie, że to im się opłaca. Generalnie chodzi o to, że publika tych seriali jest na tyle mała, że specjalnie nie ma bardzo potrzeby, żeby wiecie, podbijać popularność filmu serialami, nie? No bo te filmy są oglądane, znaczy seriale są oglądane przez ile? Milion widzów? To wiecie, w skali tutaj to nie jest znowu aż tak dużo. Więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby, wiecie, producenci z Hollywood stwierdzili, kurczę, musimy wziąć tych aktorów z seriali, to wtedy więcej osób pójdzie na nasz film. No raczej nie. Tym bardziej, że te osoby, które oglądają te seriale, one i tak by poszły na ten film, bo to już są najpewniej fani superbohaterów, nie? Więc no, nie sądzę, ale mówię, nie zdziwiłbym się, bo po tym roku już mi nic nie zdziwi, zupełnie, nie? To jest jedna rzecz. Jeszcze była... Odniesiemy się w takim razie jeszcze do superchatów, bo one też są na temat. Po pierwsze, Tomek 1983. Czy pojawi się Shaquille O'Neal jako Steel? I to nam właśnie rozszerza dalej jakby dyskusję, czy obok Batmana pojawią się też inne postacie z innych tworów DC. Ale mam wrażenie, że jeśli już ktoś się pojawi, to raczej te postacie, którymi chcieliby się chwalić i
tak,
które mają following, ale nie ironiczny following. Tak?
Więc... Halle Berry odpada.
Nie będzie Halle Berry.
Shaq odpada.
Ale wydaje mi się, że właśnie... Ale lepsze są te potencjalne, które nie doszły do skutku, a które były wymarzone, jak na przykład, wiesz, Green Lantern Nathana Filiona. W końcu, wiesz, dzisiaj już myślisz, że nie mógłby się pojawić, nie? A tutaj spokojnie w takim projekcie.
Potencjalne wierzę dużo bardziej, dlatego że wiadomo, że zawsze to, co się nie wydarzyło w głowach ludzi, urosło do nieproporcjonalnych, wiesz, rozmiarów, więc akurat dużo bardziej wierzę właśnie w Nicka Cage'a jako Supermana dla Becky w jakimś momencie, czy właśnie Nathana Filiona jako Green Lanterna w jakimś tam wymiarze, niż właśnie Shaka czy Halle Berry, no będą unikać tego typu treści. Tak mi się wydaje, że to nie jest coś, co... I umówmy się, Shaq to może, ale Halle Berry w życiu by nie chciała do tego wracać pod żadnym pozorem. Więc...
Może by ją przekonali jakoś. Stwierdzili, damy ci teraz zagrać dobrą Catwoman, okej? Okay? Ale Michelle Pfeiffer być może jakimś cudem? W sensie wiemy,
Michelle
że oczywiście
Pfeiffer,
w tej...
tak, no bo...
Wiemy, że bohaterka... No
ale ludzie kochają Michelle Pfeiffer za, wiesz, ten jej strój podszywany, to jest ikona. Już Halle Berry mniej.
Ale mogą spokojnie dopowiedzieć historię do tej z Returns, nie? Gdzie się skończyło w takim momencie, że wiemy, że powróciła. I nie wiemy, co było dalej z Wayne'em i z Seliną w tej wersji, nie? Ja bym to z chęcią zobaczył.
Selina nie zginęła w tym filmie?
Tym bardziej, że Michelle Pfeiffer.
Znaczy, no, na końcu się pojawiła, jakby znak Batmana i stała na dachu.
Okay. Ale tym bardziej, że Michelle Pfeiffer ostatnio, wiadomo, tak samo jak, skoro wspominamy o Keatonie, to zaliczyli występ w MCU, że ona trochę gorszy i ten trochę lepszy, ale...
Bo ktoś napisał jeszcze, że Keanu jako Konstantin. O matko, to jest tyle do wyboru. Taką drużynę można złożyć piękną.
Ale Konstantino, tyle co jest specyficznym filmem, to raczej nikt go nie kojarzy, bo on był tak napisany, że on nie jest w żaden sposób kojarzony.
Nie, ale myślę, mogą nie kojarzyć, ale wiesz.
Nie, ale to nie jest...
Miał sens wtedy wrzucać go do tego filmu, nie? Rozumiesz?
Dokładnie.
Tylko, żeby Keanu Reeves sami szalownie dobrze mógłby zgrać kogoś innego.
Dokładnie, zgadzam się. On nie był w ten sposób popularny. Batman to jednak Batman. Catwoman, nie? To są te postacie, które są kojarzone. Konstantin niekoniecznie.
Słuchajcie, zrobimy sobie króciutką przerwę. Znaczy nie, transmisja będzie trwała, po prostu na moment zrobimy rekonfigurację, bo Marta do nas dołączy. Okej, i witamy ponownie w nowej konfiguracji. No i kontynuujemy nasze rozmowy o Batmanie, Keatonie i tak dalej. Marta, czy chciałabyś skomentować news jakoś?
Tak, bardzo mi dziwnie z tej drugiej strony kadru.
No,
czuję się,
tak
czuję się na wygnaniu trochę. Trochę słuchałam, co mówiliście, więc w sumie zgadzam się. Nie powiedzieliście nic głupiego, co trzeba teraz dementować. Więc to spoko, no ja lubię Michaela Keatona, lubię to, jak grał Batmana.
Dla mnie cały czas jest najlepszy Batman. I paradoksalnie ja mam wrażenie, że on byłby lepszym Batmanem teraz niż był wtedy nawet, nie? Przez to, że.
Teraz jest taki dziwniejszy, nie? Już był dziwny, ale wydaje mi się, że jakby, nie wiem, jakoś ta, wiesz, cała ta jego kariera, jakoś ten jakby obraz postaci Michaela Keatona w popkulturze, jaki mamy, on jakby tak koresponduje też trochę z tym obrazem Batmana, jaki mamy, więc to jest, kurczę, tak idealny wybór. No trochę przez przypadek, tak? No bo jakby jego kariera mogła pójść w dowolną stronę, a przez to, jak w jakimś sensie, no i powiązał się z tą postacią i powiązał się trochę z takim tropem, który gdzieś tam Batman realizuje, no to jest, kurczę, fenomenalny wybór. I mam nadzieję, że właśnie będą mieć na to jakiś pomysł, że to nie jest na zasadzie, że okej, Michael Keaton on akurat ma tutaj miesiąc wolny w kalendarzu, to rzućmy go tylko po to, żeby był, tylko że faktycznie będzie za tym jakiś fajny pomysł fabularny, tak, stał.
No ja mam w ogóle wrażenie, że wiecie, jesteśmy w stanie, myślę, zaakceptować i dziwnego Batmana, i troszkę normalniejszego, wiecie, takiego bardziej profesjonalnego, powiedzmy, kiedy jest w kwiecie wieku, znaczy nie w kwiecie wieku, nie tak się mówi, w sile wieku.
W kwiecie też może być.
No w kwiecie taki chyba się mówi tak kurtuazyjnie o starszych osobach. W każdym razie, ale wiecie, nie wyobrażam sobie Batmana w takim już właśnie bardziej podeszłym wieku, który byłby normalny, nie? On musi być na tym etapie już jebnięty w głowę konkretnie, nie? I Frank Miller nas tego
tak
nauczył.
Tak jak ten z Beyond.
Tak, i Frank Miller z tego nauczył, i Batman Beyond nas tego nauczył, że jednak podstarzały Batman musi być naprawdę solidnie dziwny, nie? I mam wrażenie, że no Michael Keaton byłby idealny do tego.
Plus Michael Keaton pokazał w ostatnim Spider-Manie, który nie był, znaczy tym poprzednim Spider-Manie, który nie był już aż tak dawno temu, że on pomimo wieku jest dalej swoją grą, tą taką fizyczność przekazać, że Vulture naprawdę wierzyliśmy to. Jasne, musiałby być inny Batman, ale bardziej polegający na technologii, ale Vulture właśnie, polegający na technologii, wierzyliśmy, że pomimo tego, że Michael Keaton i Tom Holland mają inną sprawność fizyczną, ale jest dla niego fizycznym zagrożeniem, nie? Jakby był na tyle przerażający i tyle niebezpieczny, że autentycznie wierzyliśmy w to, że ten Peter Parker może zostać skrzywdzony poważnie przez tego Vulture'a, nie? W tym wszystkim, więc jakby Michael Keaton dalej jest w stanie, może dzięki swojej grze aktorskiej, dzięki swojej prezencji, dalej wywrzeć to wrażenie, że nie musi robić salt czy czegoś takiego, ale wiesz, fakt, że ma jakieś gadżety, to automatycznie o respekt, on tymi gadżetami może mi zrobić krzywdę.
No ma prezencję po prostu, nie? Mówiąc tak krócej. A jeszcze jedna rzecz. Ktoś pisał na czacie, nie pamiętam już kto, więc wybaczcie, że no Michael Keaton pewnie nie chciałby w swoim wieku szczególnie, bo Michael Keaton albo dobija, albo już ma 70 lat, chyba dobija. 70 lat, więc no sędziwy wiek, że nie chciałby w takim wieku już podpisać kontrakt na ileś tam filmów. Znaczy,
czemu nie? Jakby
podpisał już jeden, tak? Wiecie, no nie miałem nic przeciwko temu, że pojawiać się jako Vulture w jednym filmie, gdzie ma większą rolę i pewnie w paru kolejnych też będziemy go jeszcze widywać. Ja myślę, że na tym etapie on chętnie... Widać, że wiecie, po tym... Kto wie, czy ten Birdman nie był takim, wiecie, małym podsumowaniem tej kariery do tej pory, kiedy stwierdził, że a w sumie to co mi szkodzi granie tych superbohaterów, nie? Dobra robota i już.
To jest zabawne, bo Birdman jest takim filmem, który wszyscy mówią, że można go różnie odczytywać, nie w zależności od tego, co chcesz z niego wynieść, to wynosisz to. Ale jak popatrzysz na karierę Keatona, to masz wrażenie, że coraz bardziej klaruje się to jedno konkretne przesłanie Birdmana. To bardziej takie, powiedzmy, pro-blockbusterowe niż anty, nie? Takie, w którym można się spełnić, można poszaleć, no mówię, o tyle co, jak oglądałem ten film, tak, można go różnie interpretować, ale wydaje mi się, że Keaton sam go zinterpretował po swojemu.
To bardziej, że wiecie, że ten nowy Batman będzie wyglądał jak Batman praktycznie teraz, bo będziemy mieli tego Keatona, który będzie tak po prostu ten Batman go będzie mentalny cały czas gdzieś zaczepiał. Natomiast to jeszcze przejdziemy do super chatu za moment. Dobra, to może przeczytam jakąś ten w takim razie. Szakoś czytałem. Nadal tęsknię za Dark Universe, miał super trailer od docenta Sirozaurusa. Super trailer.
Znaczy mówimy o Mumii teraz, tak? To był super trailer.
O Jezu, Mumia to był jeden z najgorszych rzeczy, do jakich Łukasz mnie zmusił do oglądania. A tam było wiele złych rzeczy na tej liście, ale Mumia to wciąż jedna z najgorszych.
Chodzi o obrazek, jak aktorzy siedzą razem na biurku, bo to jest jeden przy biurku, bo to jest jedna rzecz, jaką kojarzę jako trailer Dark Universe.
No ja troszkę ołuję Dark Universe, ale głównie jako konceptu, nie jako tego, co nam już przedstawiono, bo ja myślę, że jak najbardziej było miejsce na zrobienie uniwersum potworów, bo Universal robił to już kupę czasu temu, tylko że no nie tak. Ani Universal nie robi tego tak, ani nikt nie powinien tego robić tak, nie? Że przychodzi Russell Crowe i mówi, że no tutaj mamy organizację, która łapie potwory, w jakim celu w ogóle. Więc no, to tyle, jeśli chodzi o Dark Universe. Jet Black. Czy oglądaliście Puncture z Chrisem Evansem? Okej, to nie na temat, więc na razie pominiemy, ale odniesiemy się do tego w najbliższym czasie. Niedźwiedź z Łodzi. Rudy Schubert musi zagrać z Walla w filmie DC. Kogo?
Tego Lutora z Bernowego chyba tylko. A to też już nie wiem, czy wielkowo pasuje.
Tam właśnie mi przyszedł do głowy pingwin, nie wiem.
Tylko znowu jest chyba za duży na pingwina.
Ale wiesz, pingwin nie musi być... Właśnie o to chodzi, że jakby było mówione o tym, żeby pingwin nie był zaklasyfikowany tylko do jednego wyglądu.
No, jakby, A pingwin jest fajną postacią. Nie, nie wiem, jakoś... Ja strasznie lubię ten koncept, że wiecie, pingwiny i...
Szkoda, że Josh Gad nie będzie miał pingwina, bo to jest mój ulubiony aktor i myślę, że wypadłby naprawdę dobrze.
Mi się w ogóle podoba teraz, jak próbują wyjść z tego pingwina tak na całego i tego Colina Farrella mają, no, obsadzają w tej roli, nie? Który jest w ogóle, nie kojarzyć się z pingwinem takim jakimkolwiek.
Czemu nie? Chociaż tutaj dobry ten profesor Pyg.
Okej. Okay. Dobra, to lecimy dalej. Jeszcze tam widziałem, że mamy jakieś tipy, ale najpierw otoczymy sobie superchaty. I Tomek 1983, jak są tylko ten znak Batmana na żółtym tle. No tak, to koniecznie. Mm. Tak? Koniec z tymi czarnymi Batmankami na szarym tutaj kostiumie, albo czarnymi nietoperkami na czarnym kostiumie. Czarny. To jest bullshit. Ma być wyraźny, kurczę, widoczny czarny Batman na żółtym tle.
Też popieram. Ale z drugiej strony też bardzo bym chciał, żeby może już do Keatona nie, bo on ma ten swój obraz, ale przyszły Batman to jeszcze żeby oczki kiedyś zrobić mu takie lata 90, wiecie jakie.
No białe i majtki. I majtki.
Majtki?
Ja bym chciał majtki. Taki Pattinson w majtkach biegający.
Majtki, no. To... Ale nie, jest niedostępne aktualnie.
Chodzi mi o to, że jak już kurde kupiliśmy oczki u Deadpoola, kupiliśmy oczki u Spidermana, a Batman też zasługuje na swoje białe oczki.
Nie, ja nie jestem zwolennikiem oczek mimo wszystko. Bo
ja chcę oczki.
Jednak myślę, że to ujmuje mocno ekspresję aktora. Jakby czasem jak spoczko, ale jakby to było na przykład właśnie, może nie tak jak u Nolana, że to był kurczę sonar czy coś takiego, ale jakby powiedzmy miał zaprezentować kostium, gdzie te oczy mają jakąś rolę, to spoko.
No jako noktowizor do jakichś ciemniejszych miejsc, okej.
Żaden producent nie weźmie aktora jak Michael Keaton albo Robert Pattinson i tak dalej i wiecie, nie zakryje im oczu, no to się nie dzieje nigdy.
To tak samo mógłbyś powiedzieć, że nie zakryłby oczu Tomowi Hollandowi i Ryanowi Reynoldsowi.
No ale nie da rady przecież przy Spider-Manie, no wiesz, to jest kompletnie inna sytuacja, nie? Natomiast przy Ryanowi Reynoldsowi, to Ryan Reynolds zdecydował o tym, a nie niktokolwiek inny.
Da się.
No,
ktoś dobrze napisał, że guma najważniejsza jest. Janosław napisał i no, kurczę, jakby chciał ten kostium z gumy.
Gumowy
i żeby wiesz.
Trącej gumy po prostu za każdą nogą.
Chcesz zdjąć tą maskę, musisz przecież zerwać, wiesz.
Żebyś aż przez ekran słuchał, jak tam chlupie ta woda, nie? Powódź w środku.
Jak on będzie, to guma koniecznie.
No dobra, to kolejne pytanko. Piotr Kubisiak. Czy Grant Gustin jest tak słabym aktorem, że jego cameo w filmowym Flashu jest zupełnie niemożliwe? Ja to widzę oczami wyobraźni.
Tak.
Już jest niepotrzebne zupełnie. Po tym, jak się w serialu spotkał z tym, z Ezrą, to...
To już jakby zamknięte, to jest zamknięty tak, temat. Tak, no. Już, nie?
Ale pokazali, że można, nie? Okej, okay, można, widzicie. Wystarczy.
Obejrzałem ile? 5 sezonów Flasha, 4 i on jest słabym aktorem, no. Sorry.
No nie, znaczy wiecie, no wydaje mi się, że jakby jakość gry aktorskiej no nie wpływa na, nie wiem, właśnie występ gościnny powiedzmy, to bardziej taki krótki, ale ponownie nie widzę sensu za bardzo, nie? No jasne, jeśli twórcy filmowi będą chcieli w ten sposób, nie wiem, ukłonić się tutaj fanom seriali, albo po prostu w jakimś stopniu, wiecie, no po prostu jako znak jakiejś dobrej woli czy czegoś w tym stylu, no to spoko, nie? Natomiast, nie, wiecie, nie widzę takich materialnych tutaj powodów ku temu, nie? Po prostu, ponownie, nie sądzę, żeby ktokolwiek z producentów stwierdził, koniecznie zależy nam na tym, żeby fani serialu przyszli obejrzeli nasz film, bo albo zakładają, że już ci fani są i przyjdą na ten film, bo to są fani superbohaterów, albo po prostu publika nie jest dostatecznie duża, no.
Jak mówisz, że nie widzisz materialnych korzyści, tylko powiem, to natychmiast Snyder Cut mi staje przed oczyma i tam no też oni, nie było materialnych korzyści.
No, tamto uzasadniali po prostu tym, że to jest, wiecie, że widzieli, że ta akcja jest szeroka, więc zakładam, że wyliczyli sobie jakoś, że im to się marketingowo opłaci. No. Więc okej. Okay. No może tu też im się opłaci, kto wie, być może my się mylimy, nie? I się pojawi. Wtedy okej. Okay. No, mówię, sens nie dziwi.
Oni i tak już w tym CW zrobili wszystko, co mogli z tymi połączeniami różnych wersji Flasha, bo i tego Josha Wesleya Shipa sprowadzili, nie? I mieli
trzech czy czterech rolach.
Tak, więc to już wszystko tam pozałatwiali. Też tych innych spisserów sprowadzili, te alternatywne wersje jakieś, 10 zoomów, w każdym sezonie musiał być zoom, więc oni już tam wszystko zrobili z tymi połączeniami, więc w filmie to już zupełnie niepotrzebne. To już jest, wiesz, pustynia solna. Nie idźmy tam.
Ja bym docenił tylko, jakby Tom Kawana się pojawił i grał tę samą rolę, co za każdym razem.
Zuma, nie?
Przecież on już chyba nie gra w serialu, nie? Teraz nie będzie grał.
Ale to było na tyle zabawne, że okej, okay, spoko. Nie miał problemu.
On gra teraz chyba 10. wersję tej postaci ściągniętą tam z któregoś uniwersum.
Ja odpadłem na Flashu jakoś tak na drugim sezonie, czy coś takiego. I potem sobie na jakiejś Wikipedii sprawdziłem, ile postaci gra w tym serialu i to była taka cała lista. I mówię, kurczę, trochę mi ominęło. I więc mówię, jakby się pojawił jeszcze w uniwersum Keatona, jako ta sama postać, to spoko. Nie mam nic przeciwko. Nico Miller. Uniwersum Króla Skorpiona czy Dark Universe?
No. Nie, jest większe niż...
Lepsze ci ustawiam. To nie jest do dyskusji temat.
To znak matematyczny. Dobrze, że tu jestem.
Dark Universe ma jeden film, a Król Skorpion ma 30, więc to jest nieporównywalne. Nie,
Dark Universe ma 2, tak? Dracula nie jest Dark Universe?
Nie.
Dracula nie miał być, ale potem...
Dracula to jest oddzielne uniwersum.
Dracula to był pierwszy false start, a potem był drugi false start, jakim była mumia i to się wywaliło, więc...
Okej, nie widziałam tego Drakuli, ale mam wrażenie, że tak z takiej powszechnej opinii, to ta mumia była jeszcze gorsza.
Była dużo gorsza.
Okej,
Dracula miał jakąś fabułę, nie? To jest taka różnica, że on próbował jakąś historię opowiedzieć, ale mumia nie miała.
A i tak stwierdzili, że za słaby, zaczynam od nowa.
Nie, no bo Dracula przy tej mumii to jest taki, wiecie, taki totalny przeciętniak z lat 90. Dzieje się, film się skończył, ani on dobry, ani zły, tak nie, wiesz, można zapomnieć. A mumia była po prostu dobra mumią.
Dracula był przede wszystkim od Drakuli. To był film o tym Księciu Ciemności, nie? I tam Luke Evans grał główne skrzypce.
No, Luke Evans robił co mógł.
Tak, a w mumii mieliśmy film, który chciał sobie zrobić Tom Cruise, chciał pobiegać, chciał się pojawić w Uncharted. To nie był film o mumii, to nie było praktycznie mumii, więc no.
A jeszcze, to ja się jeszcze odniosę bardziej do tego poprzedniego pytania, bo teraz widzę na czacie coś, co w sumie też mi chodziło po głowie. Też uważam, że Grant Gustin jest lepszym aktorem niż Gal Gadot, tak więc wymieniłabym.
No w sumie też z tym się zgadzam.
I przynajmniej umie śpiewać.
Czyli Grant Gustin jako Wonder Woman. No,
tak.
Dobra, okay.
Biorę.
Też wolałbym niż Gal Gadot.
To od razu lepiej.
To od razu z tym się wiąże jeszcze pytanie tutaj, które nam Mr. Dagon zadaje na czacie. Czemu tak bardzo nienawidzisz Wonder Woman i Gal Gadot? I to oczywiście nie do nas, tylko do właśnie rozmówcy na czacie, ale myślę, że możemy się odnieść. Znaczy nie bezpośrednio, bo nie powiem, dlaczego nienawidzę Gal Gadot, bo to tak nie przejmie. Natomiast to też jest opcja, żeby nam może zaprezentować też fajniejszą Wonder Woman bez, wiecie, takiego bezpośredniego recastingu. Bo mam wrażenie, że to by wyszło na...
Czyli jakąkolwiek aktorkę.
No, jakąś aktorkę, no tak.
Albo Grant Gustin. Wciąż opcja.
Albo Grant Gustin może być, no ale myślę, że jak też łatwo było znaleźć lepszych aktorów niż Grant Gustin, więc...
Tak, aczkolwiek, nie wiem, jakie oni mają standardy, skoro Gal Gadot trzymają mimo aktorka... tego, że, wiesz...
No trzymają, bo jej film odniósł sukces.
No ale to nie jest jej zasługa, że ten film odniósł sukces, więc jakby ją podmienili, to nikt się nie zorientował.
Można gdybać, no ale nie zmienia się do zwycięskiej drużyny, nie?
No dobra, no jakoś o innych mówili, że będą grali i nie grają, mimo że aktorzy na przykład cieszą się większą sympatią. Myślę, że nie wiem. Myślę, że Henry Cavill cieszy się większą sympatią na przykład, tak Henry, generalnie.
Henry Cavill wraca, więc wszystko ogarnięto już.
Zobaczymy.
W ogóle same dobre wiadomości. W ogóle jakimś cudem ostatnio nam próbuje Warner spełnić wszelkie możliwe tutaj marzenia, więc może macie jeszcze jakieś. Poza castingiem Gal Gadot oczywiście.
No. Ale wiesz co, ja chciałem jako jedyny obronić Gal Gadot, ale sobie przypomniałem Imagine i już nie chcę bronić.
Imagine w wersji z tym memem z Parasite'a. To jest najlepsze Imagine.
Ja bym tutaj pobronił, ale nie. Ja wiem, co ona zrobiła. To już wiesz.
Okay, to życzenia,
konwencja genewska wchodzi.
To jak jesteśmy w życzeniach, to oczywiście wymienić Lexa Lutora i niech Joe Manganiello dostanie szansę jako Deathstroke.
Ja bym w ogóle wziął, jak już mają się bawić w jakieś multiversa i ten, to ja bym Michaela Rosenbauma wziął jako Lexa Lutora, nową wersję, bo on ma prezencję, on jest naprawdę dobrym aktorem.
Michael Rosenbaum był fantastyczny, który najlepszą częścią tego całego Smallville. No ale to właśnie to jest z kolei dla mnie jedyna część Arrowverse, czyli Manu Bennett jako Deathstroke też mógł być. To była najlepsza część w ogóle całego Arrowverse.
No ale ja bym tutaj temu Manganiello
dał pograć. Ale Manganiello zdecydowanie. Jak Manganiello by chciał, proszę bardzo.
Grant Morrison jako Luthor, ktoś napisał. O! On wchodzi, wiesz, teraz leci na Supermana i wiesz...
Przy nim Jesse Eisenberg wydałby się takim kompletnie przyziemnym, normalnym Lexem Luthorem.
Przy nim Amerykanie musieli mieć napisy.
Ale takie meta zrobić, że on, wiesz, po prostu jako Grant Morrison i tylko, wiesz, używa aliasa, Lex Luthor, on się, wiesz, w ogóle rozrywa rzeczywistość, żeby wejść do tego uniwersum.
Jakby kiedyś musieli zrobić, wiecie, sytuację, gdzie jest milion po prostu Lexów Luthorów i byłby Council of Lexes, to totalnie mogliby tam wziąć, wiecie, Granta Morrisona, żeby tam coś gdzieś siedział i nie musiał grać. Nie. Briana Michaela Bendisa.
Wiecie, ja myślę, że on by nie musiał grać, a i tak byłby całkiem wiarygodny.
Żeby Morrison grał i mówił coś tym swoim akcentem, nikt nie rozumie, co mu chodzi. Nikt nie wie, o co mu chodzi, bo on mówi z tym swoim akcentem szkockim. W ogóle on ma taka scena, że on ma idealny plan, jak zabić Supermana i wszystko powiedział z tym akcentem. Nikt nie zrozumiał, a to był naprawdę najlepszy plan, jak go zabić.
Okej, okay, dobra. To lecimy dalej. Docent Firozaurus, czy wrócą osoby z filmu Justice League of America?
Tego takiego, co ty robiłeś do niego, ten materiał.
Ja, historia już zapomniała o tym serialu.
Nie, to jest jeszcze niżej niż Catwoman z Halle Berry.
Nie, to jest sytuacja trochę co w Marvelu. No, to ani nie jest produkcja, którą warto by się chwalić. Poza tym to jest tania produkcja telewizyjna, której nikt nie pamięta. Tak samo mówię, no jakby ktoś kiedykolwiek chciał robić coś takiego Marvelu, no to nie ściągnął się Repa Browna, żeby teraz powtarzał rolę Kapitana Ameryki, no bo po co? Ja bym się cieszył, ale...
Widzieliśmy go ostatnio w jakimś dziele.
Aczkolwiek, jest jedna postać z Marvela. Jest jedna postać w Marvelowych tych, którą mogliby korzystać. I to jest Lou Ferrigno. Myślę, że to jest taka
już
legenda.
Już był.
No już był, ale mówię, że...
Cały czas jest na liście płac, więc spokojnie.
No o tym mówię właśnie, że Lou Ferrigno to jest ten jeden wyjątek tych telewizyjnych tworów, który jakoś tam się, wiecie, przebił.
Ale to był super serial, no to jest inna sprawa.
Stracili szansę z Lou Ferrigno, bo powinni zrobić tak, że jak mamy profesora Hulka, to żeby to nie był, wiecie, CGI, tylko żeby Lou Ferrigno po prostu grał tę postać.
Ale w ogóle jak mamy tą wersję właśnie telewizyjną Justice League, to kurczę, nawet CW nie użyło tego Flasha, żeby go pokazać w jakiejś wersji z alternatywy. Nawet oni tego nie użyli.
Znaczy, z tego co ja patrzyłem po tych aktorach, jak jeszcze robiłem tam odcinek, to jest nawet nie byli specjalni aktorzy. Nie? Podejrzewam, że oni wszyscy dzisiaj to, nie wiem, pracują w piekarniach, gdzieś tam w sklepie, na magazynie, no bo to wiecie, to był taki
ja pamiętam tego Atoma. Tego Atoma zawsze będę pamiętał, bo to był tak bardzo nie Atom. W ogóle mieliśmy tego Martian Manhuntera z brzuchem, nie? Tak się pojawia. Może to było takie dziwne, nie wiem, kto za casting odpowiadał.
Ale jeszcze a propos takich postaci, to David Hasselhoff jako alternatywny Nick Fury wziąłbym. Tym bardziej, że Hoff ma ewidentnie z Marvelem układy, się lubią, miał cameo. Akurat to widziałbym dużo szybciej Hoffa niż
dalej. Dlatego musiał właśnie ktoś taki jebnięty robić ten film jak James Gunn, nie? Żeby nagle stwierdził
Ale wiesz, że to jest realne patrząc na to, że tam Hoff już był Hoffem, nie? I...
Tylko na to, wiesz, na to jedną scenkę, no pomijając
tak, koniecznie.
To na tę jedną scenkę tam, żeby tylko go wrzucić. Że potem James Gunn mógł opowiadać kumplom, że jak miałem okazję wrzucić Davida Hasselhoffa do filmu, to zrobiłem.
Ja bym chciał, żeby kiedyś była retrospekcja i okazało się, że Samuel Jackson to jest ten Nick Fury Jr., a on był Nick Fury Senior. I że Hoff był ojcem Samuela L. Jacksona. To bym chciał.
A propos właśnie zmian koloru skóry. Tomek 1983. Lex Luthor mógł być czarnoskóry? W kreskówce był. Ciekawostka, ja bardzo długo byłem przekonany, że wiecie, kanonicznie Lex Luthor jest czarnoskóry, bo w kreskówce był, a to była tak po prostu dla mnie, wiecie, najważniejsza wersja. On miał, miał troszkę jaśniejszy kolor skóry niż taki faktycznie ciemnobrązowy, taki, no, można powiedzieć, że był mulatem, czy czymś w tym stylu, ale no, spokojnie, wiecie, no, równie dobrze mógłbym omawiać właśnie go jakiś aktor czarnoskóry i dla mnie to by był ten, wiecie, kanoniczny casting, tak? Zresztą tak samo miałem jeszcze z jakąś postacią, z Two-Face'em w kreskówce Batman Animated Series. Oskar robi research teraz, czy to pewno był czarnoskóry?
Nie, ja chcę zobaczyć, kto podkłada głos, bo pod Lexa wielokrotnie...
To? No i
jak to?
Nie. Co, ty szukasz tego?
Szukam pod obecnej w Harley Quinn. Okej. Okay. Dajcie mi skończyć. Jeju. Chcę zobaczyć, co podkłada głos pod Lexa.
Po prostu za jego ikoniczną
chcę powiedzieć, że historycznie... No właśnie, Giancarlo Esposito podkłada głos obecnie pod Lexa w Harley Quinn. Więc jakby to, że aktorzy o ciemniejszym kolorze skóry podkładają historycznie Lexom różnym głosy...
To jest nie jest skóry.
Mówię o ciemniejszym.
Bardzo
biały. Co?
No, Clancy Brown jest bardzo biały.
Wie, że historycznie się to zdarzało. O. To nie jest pierwszy czarnoskóry aktor, który podkłada głos pod Lexa.
A w ogóle ten z kreskówki, on w ogóle wyglądał bardzo jak Arnold Boslo, nie? I dziwne, że na którymś etapie nie planowali, że go, bo on ma taką prezencję taką mocno luterowską.
No dobra, pominam jeszcze jeden komentarz. Od Piotra Kubisiaka. Pessimism mode. O nie, już byliśmy w takich dobrych nastrojach. Warner i tak coś z tego spieprzy.
Nie, ja teraz im wierzę.
Ja też wierzę.
Przez jakiś czas przynajmniej. Teraz to jedyne, co to aktorzy mogą zepsuć. I to na każdym kroku coś tam się dzieje, ale czy ci, którzy zarządzają tym, no i fani.
Fani.
Mówię, no największą pecha ma ten Keaton, że jest łączony z filmem, gdzie ma być też Ezra Miller. I to jest teraz największa wada.
Nie, naprawdę wierzę, że w obecnym klimacie ktoś zostawi Ezra Millera. To jest taka PR-owa bomba.
Wiesz, no, może go wyrzucą,
Warner ma tego pecha, że musiałby wyrzucić Ezra z dwóch swoich franczyz, nie? Pamiętajmy.
No tak,
a w tej drugiej jest trochę ważniejszy niż w tej, więc we shall see.
Ale mówmy się, mogą go wyrzucić z Flasha, ale on może nie odejść, może tam zostać.
On może dalej z Grantem Morrisonem pisać scenariusz.
To jest Ezra Miller.
Wybiegał przed kamerę i psuł ujęcia. Na spadochronie będzie skakał. Na spadochronie skakał, żeby wciąć się w film.
Mi się wydaje, że to nie jest tak łatwo wyrzucić Ezra Millera z filmu.
To jest Reminer, musi wyrzucić film z siebie najpierw, nie?
Detoks.
Ile może zostawią go w tej Norwegii, czy gdzie on tam wtedy był?
Może on tam został, dlatego nic nie słychać o nim. Gdzieś tam zginął w Norwegii, nie wiem, siedzi w jakimś barze teraz.
W więzieniu.
W Islandii było, jeszcze gorzej dla Islandii.
Bo jak ktoś podrzucił, że Gene Hackman najlepszy Luthor, to też totalnie zgoda. Natomiast widzę, że Gene Hackman jeszcze
żyje.
No tak, bo nie było go widać od dawna.
Z tym Luthorem na Nieskończonych Ziemiach byłby większy problem, bo jakby chcieli sprowadzić wszystkie wersje, które żyją i są jeszcze aktorsko wieźne.
Gene Hackman zbrodował 90 lat, ale jak na chwilę miałby się pojawić, czemu nie? Chociaż nie wiem, w jakim zrobię Gene Hackman, mam nadzieję, że w jak najlepszym.
Nie, on średnio.
Nie, średnio, no to trudno, no szkoda. Szkoda, bo proszę bardzo.
Nie, on tam demencja jakaś z tego co pamiętam.
No, okay. No to miejmy nadzieję, że będzie się trzymał jak najlepiej. No dobra, to przerzućmy sobie jeszcze, przeskoczmy sobie jeszcze do...
Wydaje mi się, że od tych z 23, czyli od Bruce'a Wayne'a poczynając.
Dobra. Dla mnie to będzie ostatnie pytanie, także...
Dobra.
Wybierz coś dobrego.
Okay, czyli to Bruce Wayne.
Tak. To możemy się tak umówić.
Okej, okay. Pytanie zadaje nam właśnie Bruce Wayne. Wierzycie, że we Flashu pojawi się Old Bat Keaton, i Thomas Wayne, Jeffreya Deana Morgana, a może jeszcze do tego Pattinson. Z Hamadą to możliwe, on może z tym zrobić prawdziwy Multiversum of Madness. Co sądzicie o DC fandom? Znaczy, wydaje mi się, że z Hamadą to jest właśnie mało możliwe, to znaczy jakby na jakimś... Te nasze, myślę, bardzo szeroko zakrojone plany, myślę, burzy przede wszystkim to, że Walter Hamada jest generalnie tym typem, co lubi oszczędzać, nie? To jest gość, którego Warner ściągnął do prowadzenia tego uniwersum, bo to uniwersum po prostu, wiecie, traciło pieniądze, tak? Traciło w tym względzie, że wydawało wiele za dużo pieniędzy, jak na to, ile zarabiali.
Wydawał za dużo.
No, żeby zrobić Shazama czy Harley Quinn, tak?
To były te tańsze filmy. Oni wzięli go po to, bo wiedzieli, że to jest gość, który będzie pilnował tych budżetów, a jednocześnie będzie produkował filmy, które będą na siebie zarabiać. No i tak robi faktycznie, nie? Bo nawet, wiecie, to ma tyle duże znaczenie, że nawet jak się pojawia taki film jak Birds of Prey, który nie zarabia kokosów, no to nikomu to specjalnie przeszkadza, bo jednocześnie nie traci dużo, nie? Jeśli w ogóle cokolwiek traci, no to nie traci dużo.
Możliwe, że już nie, że wiadomo. No.
Więc wydaje mi się, że jakby Walter Hamada nie jest tą pierwszą osobą, która będzie się pchać do takich naprawdę wielkich filmów z obsadzaniem całego tłumu gwiazd. My sobie tak spekulowaliśmy radośnie, ale wydaje mi się, że no to jest jakby pytanie, wiecie, czy będą chcieli faktycznie iść w tym kierunku, czy ten Keaton po prostu i paru aktorów może, to nie jest koniec, na czym poprzestaną, ale kto wie, no nie widzieliśmy w sumie żadnego precedensu, więc może jakby to jest opracowywane w jakiś rozsądny sposób.
Na pewno nie we Flashu. Jeżeli już, to teraz ten Keaton by był. Ja w tego Thomasa Wayne'a to w ogóle nie wierzę na tym etapie. To nie byłby dobry moment, żeby się w to bawić. Tym bardziej, że znowu to jest te Snyder wersji i tak dalej, więc myślę, że oni właśnie chcą tego Keatona, żeby zastąpić nim rolę Thomasa Wayne'a, żeby jakoś to inaczej poprowadzić. I wydaje mi się, że to byłoby głupie z ich strony, jakby od razu na głęboką wodę tego Batmana i tego Batmana. My sobie spekulujemy, jak to w przyszłości mogło wyglądać, jakby już się to rozkręciło, ale spokojnie. Jeden film, chcemy to wprowadzić, dajcie widowni się oswoić tą ideą nie tylko w serialach, ale w filmach. Urzućcie tego Keatona, zróbcie z nim film i dopiero potem kombinujcie może w następnych filmach dalej się tym bawić. W pierwszym ja tego kompletnie nie widzę. Dobra, ja tak w ogóle to będę musiał lecieć.
Dobra, także... to zrobimy w takim razie jeszcze jedną krótką przerwę.
Także się żegnam z resztą.
Dobra, i zaraz wracamy.
Hej.
To dobra.
To ja lecę.
Dobra, i witam ponownie. Okej, przestawię troszkę kamerę może wyżej. O, dobra, troszkę lepiej.
Ewentualnie troszkę możemy odsunąć, bo jakoś tak na kupie siedzimy w tym oknie, ale...
No możemy. No dobra, w każdym razie jesteśmy ponownie, Oskara już z nami nie ma, więc teraz możemy wreszcie pogadać na poważnie. Oczywiście żartuję. I lecimy dalej z pytaniami. Infinity Bogdan, cześć wszystkim. Czy... Okej, okay, to nie na temat, więc dorzucimy do całej puli pozostałych pytań Bogdana, które będziemy pewnie w najbliższym czasie rozpracowywać.
Tak, plus w ogóle jest też drugie pytanie identyczne, które przyszło jakieś niedawno temu, więc je połączymy.
Dobra.
Tak, trzeba zrobić odcinek z Infinity Bogdanem, żeby go dać.
Tak, Bogdan, dostaniesz odcinek. Ja bardzo czekam na ten odcinek, bo tam będzie dużo fajnych pytań o rzeczy, które nie są komiksami.
Prawdopodobnie to jest kolejne Q&A, które zobaczycie, takie, wiecie, duże Q&A, to będzie właśnie z pytaniami Bogdana. Okej, i teraz, czy może to czytać, bo ty masz bliżej do monitora.
Mogę to czytać. To proszę bardzo. Proszę mi jeszcze, ja sobie troszkę jeszcze powiększę tekst, bo jestem ślepa i zabiorę sobie myszkę.
Dobra.
Rozumiem, że na razie pytania na temat Batmana, a do reszty wrócimy, tak? Czy...
Tak. Wrócimy albo wrócimy wtedy do Q&A.
Tu jest niby jedno na temat, drugie nie na temat, więc nie wiem. A to są te pytania, które się ciężko czyta, bo nie mam spacji. O, Joe przesada. Cześć. Dla mnie Batman z drugiego sezonu Harley Quinn to idealna definicja tej postaci. W prześmiewczy sposób przedstawiono, o co chodzi w tej postaci i co czyni go największym superbohaterem.
Radek, skomentuj.
Czekaj, nie usłyszałem początku pytania.
Batman z drugiego sezonu Harley Quinn, co sądzisz?
Super jest. To jest naprawdę fajna wersja Batmana, bo to jest Batman, który jest w 100% uzależniony od Alfreda, który ma dobre serce, który chce właśnie działać jak Batman i to nawet jak w pewnym momencie nie ma jak tego robić, bo kontuzja mu nie pozwala, bardzo taka poważna, ale i tak tam się ładuje w zbroję i później mu się dostaje. Bardzo graficznie, bo Harley Quinn tam się nie patyczkuje w takich sytuacjach i jak ktoś ma zostać w pierdzie, to zostaje w pierdzie. I później jest oczywiście wina Alfreda, że go nie zatrzymał, chociaż go zatrzymywał cały czas, ale on mu zabrał tą zbroję, jak Alfred spał. To było piękne. No i to jest piękne, że pokazane też jest, no właśnie, jak on mu tam, wiesz, jakąś herbatę przynosi, ten Batman jest zupełnie nie nadający się do życia dorosłego człowieka, nie? Ale cały czas drzemie w nim to dążenie do tego, żeby być bohaterem. Jak mówię, jak jest połamany czy coś, to musi być bohaterem. No i to jest piękne ukoronowanie tego, czym jest Batman. Dużym dzieckiem, które chce dobrze, ale nie zawsze mu wychodzi. Jest, wiesz, w pełni od ojca tego przybranego uzależniony, nie? Ja to bardzo lubię. To jest mój Batman. Tak, wiesz, przegrany.
Okej, no jeszcze się za Harley Quinn nie zabraliśmy.
Wracając, bo w poprzednim tipie przeczytać jakby dwa pytania, bo odpowiedzieliście na jedno. Co sądzicie o DC Fandom? Czymkolwiek jest?
To jest ta konferencja robiona przez DC, która będzie transmitowana w internecie. Znaczy ja na razie nic nie sądzę. No, sprawdzę na pewno coś będzie działo. Nie wiem, czy będę oglądał na pewno na bieżąco, ale jestem cholernie ciekaw, co oni tam ogłoszą, jak to będzie wyglądało, jak zostanie odebrane. Bo wydaje mi się, że to też jest ten ciekawy przeskok, który może nastąpić od, wiecie, tych takich typowych konferencji i zapowiadania rzeczy na tych takich ogólnych eventach, do być może transmisji na mniejszą skalę, ale częstszych, ale właśnie transmitowanym w internecie, bo w tym roku jest też Comic-Con transmitowany przez sieć. I pytanie, czy taka forma się nie sprawdzi na przykład lepiej, nie? A jeśli nawet wrócą za jakiś czas do takiego tradycyjnego modelu Comic-Conu, to czy wtedy na przykład równolegle nie będą się odbywać powiedzmy transmisje internetowe, bo na tym mogliby zarobić w sumie, gdyby sprzedawali dostęp na przykład do tej konferencji. Kurczę, masa osób myślę, by chciała zobaczyć, wiecie, na żywo, jak, nie wiem, Kevin Feige coś ogłasza, czy coś, a nie tylko być zdanym na te suche relacje tekstowe. Więc trzymam kciuki, żeby to odniosło jak największy sukces, bo myślę, że to będzie z korzyścią dla nas, bo będzie można tego typu eventy oglądać częściej w sieci. A czy coś ogłoszą ciekawego? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Czy teraz zostawią sobie na ten event, czy może czekają na Comic-Con? Zdaje się, że i tu będzie obecny Warner, więc zobaczymy. Okej, widzę, że to tylko ja mam zdanie.
Nie, no bo po covidowo to jest rzeźnia, jeśli chodzi o te wszystkie plany i zapowiedzi, więc tutaj ciężko cokolwiek gdybać, nie? Co się może pojawić.
Generalnie ja powiem trochę obok tematu, ale mnie się podoba to, że dużo rzeczy jest przenoszonych do internetu. Jakby sytuacja jest oczywiście bardzo przykra i jest wiele negatywnych konsekwencji epidemii, ale akurat to, że dużo więcej rzeczy wreszcie można robić zdalnie, mimo że wiecie, zawsze były ku temu techniczne możliwości, tylko po prostu, nie wiem, jakoś się przyjęło, że niektóre rzeczy robimy niezdalnie. I to mnie się bardzo podoba, ten trend przenoszenia rzeczy coraz bardziej do internetu i mam nadzieję, że ludzie się przyzwyczają, że to jest wygodne i fajne i często, nie wiem, tańsze czy coś i dużo rzeczy w tym internecie.
Na czacie tam piszą, że Suicide Squad Jamesa Gunna będzie, ale na Comic-Conie czy na DC Fandom? Na DC Fandom, jak rozumiem. Jeśli tak, no to chętnie. To myślę, że znaczy chętnie sprawdzę wtedy też być może.
W sensie, że zwiastun pierwszy, tak? Czy że panel, czy że co będzie?
No pewnie więcej niż zwiastun, jakaś prezentacja może, no poza zwiastunem. No bo to coraz bliżej w sumie, więc no tak. A to jest ten w sumie film, o którym naprawdę mało wiemy ciągle, nie?
O, przepraszam, to jest ważny wątek, bo Sałata pyta, czy słyszeliśmy o Uciekających Kurczakach 2 na Netflix. Ja słyszałam, że robią Uciekające Kurczaki i to po wielu, wielu latach. Ja uwielbiam Uciekające Kurczaki. Czy to znaczy, że one będą na Netflixie, tak? Że to zrobione dla Netflixa? Bo nie znam szczegółów.
Netflix kupił prawa do dystrybucji.
Tak? No to czekam. Boże, Uciekające Kurczaki są rewelacyjne.
Znaczy, ja się cieszę pod tym względem, że to będzie jakaś szansa, żeby Altman przetrwało w ogóle, bo poza pieniędzmi, które dostają od rządu Wielkiej Brytanii, to jakby nikt tych filmów nie ogląda, nie?
Poza a to są najlepsi ludzie na świecie. Jezu, przecież Uciekający Kurczaki to jest złoto, Piraci.
No, Piraci byli super.
Przecież Wallace i Gromit, no kurczę, no nie wiem, czy to nie. To jest jedno z najlepszych studiów przecież, które. No,
kurczę, te filmy są tak. Te filmy są tak specyficzne, że się no, właśnie nie dziwię. Tak, ale nawet nie chodzi tym nie też o same wizualia, nie? Bo one są kapitalne, ale na przykład, wiesz, fabuła i sposób opowiadania tych historii, no to one nie są aż tak, wiesz, nie wiem, jak po prostu oczojebne, jak inne bajki, które ci jednak, wiesz, mocniej działają na dzieciaków, a to są takie, no dla nas filmy animowane, nie? Ja tam miałem inspiratami, jeżeli jak byłem z bratem...
Jak się puszcza bajkę dla współczesnych dzieciaków, to jest ADHD po prostu, nie jesteś w stanie nadążyć za tym, nie? Jesteśmy już inaczej zaprogramowani do tego.
Ja właśnie pamiętam, jak byłem na Piratach z bratem, nie? To on się wynudził strasznie, nie? A ja mówię, wow, to jest super, ja to widzisz teksty, zabawy słowne, nie?
No właśnie, to jest ten typowy brytyjski humor, no, kurczę, jakby to się tak idealnie wpisuje w to, co właśnie, to nie musiała być animacja, nie? Ale po prostu właśnie te wszystkie żarty, one są tak w punkt. Ja w ogóle uwielbiam te filmy takie nawet, gdzie bohaterowie są właśnie zwierzętami i nie mówią, bo one mają w sobie tyle takiego, wiecie, ciepłego komizmu, nie wiem, znaczy, jasne, tam zawsze jest, nie wiem, żart, że ktoś się, że tak powiem, przewrócił na skórce od banana, no bo wiadomo, to musi bawić też dzieci i to jest, że tak powiem, uniwersalnie śmieszne, jeśli jest dobrze zrobione, ale poza tym zawsze jest w tym tyle jakichś, no, fajnych rzeczy. Pamiętam, najbardziej niedawno oglądaliśmy te filmy z Barankiem Szonem.
No,
oglądaliśmy jedynkę i potem byliśmy na drugiej w kinie. Jakby, nie, ja dwójkę też lubię, ale jedynka to w ogóle, o, jest tak cudowna, więc tak. No. Może wreszcie jakiś wątek dla mnie na tym live, dziękuję.
Ale no niestety animacja poklatkowa nie jest lubiana generalnie, więc no nikt nie ogląda tych filmów, nikt nie chce produkować, więc pojawiają się takie Netflixy i będą
faktycznie kupować. Boże, mam nadzieję, że Lajka też będzie mieć pieniądze. To jest ten bogaty typ, nie, który im daje.
No ojciec Travisa Knighta jest byłem chyba szefem już teraz Nike, ale no śpi na pieniądze, więc możesz synowi fundować robienie filmów. Tylko, że z drugiej strony też Travis Knight jakby przestał się zajmować Lajką i poszedł, wiecie, w reżyserowanie.
Ale na pewno mają kogoś albo znajdą zdolnego reżysera czy kogoś, no to...
No ale to też musi płynąć kasa od kogoś, wiecie, wysoko postawionego, a jeśli właśnie nie jest to wsparcie państwowe, no to musi być jakiś bogaty sponsor, ewentualnie właśnie na taki Netflix, no. Tylko, że znowu, czy dla Netflixa to jest publika, która się opłaca?
No słuchaj, teraz Netflix może będzie chciał, nie wiem, trochę tego segmentu, który na przykład ma Disney Plus, gdzieś tam też przejąć, no nie wiem, no bo faktycznie, no dla dzieci tych treści na Netflixie, no są, ale nie są nigdy jakoś super promowane, czy coś. Jakby Netflix się nie kojarzy z tą platformą, którą, nie wiem, po prostu włączasz dziecko. A przecież, no po pierwsze da się, tak? Są też te tryby, gdzie możesz sobie ustawić, że tam, nie wiem, twoje dziecko właśnie widzi tylko content dla dzieci, więc no to nie wydaje mi się głupie. Jakby, czemu nie? Aczkolwiek, no, Disney na tym względzie wymaga. Słuchajcie, Disney ma tyle filmów z psami. A w ogóle, gdzie mogę dać film z psami dzisiaj?
Ja się bardzo cieszę na ten Netflix, na to, że Netflix się tym zajmuje, tylko, no kurczę, to może być taka sytuacja, jak była z tym Dark Crystal ostatnio, nie? Który był, wiesz, ja to oglądałem trochę i wyglądał naprawdę fajnie, ale to miał super recenzję, nie? Wiesz, Władca Pierścieni tylko z kukiełkami też już forma prezentacji filmu taka, no, która już dzisiaj nie ma prawa bytu, nie? Naprawdę fani mogą tylko robić. Ktoś, kto chce wyłożyć pieniądze na takie coś, nie? No ale też no, nie ruszyło to w żadną stronę, nie? No nadal było super, ale wiadomo, że nikt nie pójdzie dalej, wiesz, w filmy z kukiełkami czy w rozwijanie tego świata, bo boję się, że z Uciekającymi Kurczakami może być tak samo, nie? Że to będzie jedno uderzenie i później znowu będzie cisza, bo no, tak to jest z tym klatkową animacją. A to jest super
ponadczasowe. Ale przynajmniej będą to Uciekające Kurczaki 2, na które czekamy 20 tyle dobrego.
No, niech to będzie chociaż jedno uderzenie, bo to więcej niż zero, nie? A pewnie prezydent będzie, byśmy mieli zero. Poza jakimiś pojedynczymi, wiecie, pojedynczymi fanatykami, którzy będą chcieli robić takie rzeczy, jak Wes Anderson ostatnio. To nie będzie za bardzo tutaj powodów finansowych.
A to jest tak ponadczasowe i tak fantastycznie wygląda.
Się starzeje,
jest, tak, ja bym wszystkie te dzisiejsze komputerowe bym oddał za parę takich porządnych plastelinowych filmów.
No w ogóle zahaczając znowu o temat Batmana, przecież kurczę, no nawet te filmy Lego się nie miały specjalnie do dobrych wyników finansowych, nie? Tam kampanią, ale kurczę, no mam wrażenie, że pierwszy film był nawet nieźle promowany, a i tak jakby, no wynik nie był jakoś super rewelacyjny, a potem było tylko gorzej, więc... A te filmy oczywiście nie były poklatkowe, ale wyglądały jakby były poklatkowe, nie wyglądały jak typowa animacja 3D. Mam wrażenie, że wszystko, co nie jest typową animacją 3D dzisiaj, no, będzie miało problem z tym, żeby się tutaj...
Cześć, studio Ghibli idzie w 3D animację.
Żartujesz.
Nie widziałeś screenów?
Nie.
To matko, to jest wygląda przerażająco.
Decyzja, no.
No tak, ale to wygląda przerażająco.
Masz naprawdę... W 2D tego oglądał, no niestety.
Masz tą grafikę jak w 2D, wielkie oczy i wszystko, tylko w 3D. To wygląda jak horror, jak wiesz, jak nowy film tego Jasona Bluma, czy coś takiego.
No dobra, jeszcze tutaj odnośnie tego, co pisaliście na czacie, że Suicide Squad będzie na DC Fandom i plus mają tam pokazać jeszcze inne rzeczy, natomiast mają się nie pojawiać na Comic-Conie, więc spoko. To myślę, że to jest dobra decyzja, szczególnie po tym jak, no myślę, że sporym sukcesem D23 ostatnio było, gdzie sporo rzeczy też ogłoszono. Wydaje mi się, że to jest też droga do tego, żeby jednak, wiecie, z tych takich wielkich, ogólnoświatowych imprez przejść do swoich własnych, gdzie jak coś dużego ogłosisz, to nie zniknie pod falą innych ogłoszeń konkurencji z sali obok, nie? Więc myślę, że to będzie trend raczej.
Dobra, to mamy jeszcze co najmniej jedno pytanie w tematach tych DC Comics, więc przeczytam. Pytanie zadaje nam Tomasz Żaglewski. Poproszę solowy film z Umą Thurman Poison Ivy jako ekoaktywistką. Będzie lepsze od Jokera Phillipsa.
Ale tylko jeśli będzie grała tak samo jak Batman i Robin. Tylko i wyłącznie tak. Jak po prostu jak, wiecie...
Taki... I będzie tam Harley grana przez Margot Robbie.
Yes. Ej, ale w ogóle...
Słuchajcie, to jest ten film, na który ja bym poszła, tak z autentycznym entuzjazmem.
Wiesz, ale teraz już wiesz, Old Man, Poison Ivy po latach, nie? I wiesz, w ogóle wszystko jest kanonem, to co było u Schumachera. Wszystkie te rzeczy, co się działy z Bainem, wiesz, ma jakąś traumę po Bainie, że on umarł tam przez nią troszkę i wszystkie te rzeczy połączył.
Spokój, nie był rośliną, więc to nie jest duża trauma.
Nie, ale był połączony, był jej kumplem. No dobra, może nie kumplem, może za mocno idę tą relację.
Ale ten doktor wróci jako Floronic Man i będzie człowiekiem marihuaną i to będzie super.
O matko, jakby ktoś teraz zrobił taki, wiesz, matko, jakby pozbierać te wszystkie wątki pozostawione przez Schumachera i zrobić taki film, który jest tributem dla jego tego kampowego stylu.
I co, i wszyscy wracają?
Wszyscy. I jako musical to zrobić.
No, Jezu, czyli ci wszyscy, ta młodzież bez karier, nie?
No wiesz, Schwarzenegger by pierwszy poleciał, żeby grać tego, wiesz, starego Freeza, który ma zatańczyć, zaśpiewać. O matko.
Fan Arrowverse pisze, Jim Carrey wróci jako Riddler. Nie chcę. Jest za dużo.
No, mieliśmy to w Soniku, jakby to już jakby wyczerpało naszą potrzebę na Jima Carreya w roli dziwnego super złoczyńcy, nie? Ja już bym wolała Jima Carreya w tej krainie grzybów w Soniku, więc...
Carrey wrócił i ten teraz już stary, Tommy Lee Jones, bo zawsze był stary, ale taki już teraz naprawdę stary, wiesz, obaj tak w tych samych make-upach, jaki byli w Batman Forever cały czas na ekranie coś robią, coś dotykają, coś podnoszą, chodzą, patrzą.
Jezu, to było takie męczące, ja po prostu...
To był ten film, kiedy my tak myślimy, kurde, czemu w tym filmie jest dwóch Jokerów?
Ale oni nawet przez drzwi nie potrafili przejść normalnie, nie? Tylko jakoś tak... Wiesz, i po prostu
dotykają.
Tam klamkę całują, nie? Przychodzą jakoś tak jeden na drugim. Kurczę,
generalnie nawet nie wiesz, o co im chodzi. Znaczy, Riddler to jeszcze trochę wiesz, bo on po prostu nienawidzi Batmana, ale ten Two-Face, nawet nie wiesz, o co mu chodzi, nie?
Wiesz, to by było fajniejsze, jakby Two-Face był kompletnie inny. I więc jakby mieli wrócić po latach, to Two-Face mógł być już taki, wiesz, potatusiały i tak, no tam, wiesz. Ale żeby wtedy, wtedy Riddler może zostać taki, jaki był. I widzieliśmy w Soniku, że Jim Carrey dalej tak potrafi, więc...
Natomiast potem ta dziwna scena, jak ten Riddler przychodzi do Two-Face'a, nie? Czy tam, nie pamiętam.
Ta jedna dziwna scena.
Któryś do któregoś przychodzi do domu i chyba Riddler do Two-Face'a, nie? On tam ma te takie dwie dziwne panie, gdzie jedna wygląda jak anioł, a druga wygląda jak diabeł. I coś, co tam się odpierdala.
Sweet and Spice? Jakoś tak się nazywało.
Tak. I on ma mieszkanie na pół podzielone, nie? I to jest fantastyczne. A to było piękne, bo wiesz, że Tommy Lee Jones próbował cały czas dogonić, bo nie wiedział, jak się odnaleźć.
Nie wiedział, kogo mógł takiego.
Tak, i próbował małpować Carreya, który już był na full Carrey, nie? Bo on chodzi jak ten, jak taki potwór z jakiegoś filmu tego, Guillermo del Toro. Wiesz, tak poskręcany.
Jak ten Scary Stories in the Dark był, ten taki typ, co tak chodził do góry.
Ten też Ragged Man, jak mi się to nazywał, to jest dokładnie już poskręcany ten Riddler. Dzisiaj zobaczył, jak zrobią ten multiversum, ten Riddler, kocham tego Riddlera, wszystko w nim, a w ogóle jak masz ten finał, że oni mają ten, wiesz, ten, dzisiaj, jak to jest dzisiaj zasadne, wiesz, że ten przekaz, który tam kontrolujesz ludzi falami telewizyjnymi, tylko dzisiaj przez internet i dalej ten urządzenie, które musi sobie do głowy, jak oni jak dwa ćpuny i wiesz, każdy... Tak jest super, kocham te filmy.
Ej, właśnie, niech ktoś wreszcie zrobi musical. Taki, że bierzemy te super bohaterskie rzeczy, są ci złoczyńcy i ci bohaterowie, ale wszyscy śpiewają.
Wszystko przed nami.
Jakby serial mógł to zrobić i to był jeden akurat z highlightów, więc...
Tutaj w ogóle
W Arrowverse. W Arrowverse jest odcinek musicalowy, gdzie są... Który jest jednym z crossoverowych odcinków.
Ale
jest słabiutki.
Ale przecież no, ludzie śpiewają.
Nie, ludzie śpiewają, było fajnie.
Ale on miał taki potencjał, był taki nudny. W ogóle tak mieliśmy tą Melisę Benoit i tego Gastina Granta, którzy są fantastyczni.
Granta Gastina.
Wokalni. Granta Gastina. Nie, ja ładnie go chciałem przedstawić. Tak, wiesz, bardzo... Bardzo tak, tak pięknie. I oni mają takie głosy super, a tam byli tak straceni zupełnie, że oni byli znakomici. O.
No, dlatego można, no też, jakby, w sensie, wiecie, to, że to są, nie wiem, superbohaterowie, to nas tutaj nie ogranicza, nie? I to fajnie, jakby ktoś to tak zrobił, tak właśnie...
Dobrze, tak żeby się dobrze oglądało.
Bogato, nie? I to...
No, ale nie, ja myślę, że to jest w kwestii czasu.
Ze wszystkiego można zrobić musical, tak? Jak się popatrzy na to, jakie różne rzeczy przenoszono na przykład do teatru, żeby zrobić z nich musical, więc to jest najwyższa pora. Mam nadzieję, że ktoś wreszcie
do tego dojdzie. Na deskach teatrów były już musicale superbohaterskie. No, wiem, Spider-Man niesławny,
no, ale...
który jest też koszmarny. To tak, może to jest na razie reguła, tak jak wiecie, z adaptacjami gier, że wszystkie na razie będą koszmarne, dopóki ktoś nie wymyśli tego sposobu, żeby to zrobić dobrze. Ale myślę, że to przed nami.
W ogóle na początku mieliśmy ten pytanie, czy coś będziemy mówić o Schumacherze, a jego sobie zostawiamy na oddzielny odcinek. Kiedyś będzie o Batmanach, nie?
Mhm. No myśmy je oglądali tak całkiem niedawno, jakiś czas temu, chociaż już na tyle dawno, że zapominam szczegółów, ale zostaje wrażenie.
No także jeszcze sobie poprzypominamy rzeczy.
Ale jeśli ktoś chce czegoś trochę o Schumacherze, to polecamy nasz pierwszy odcinek przeglądu horrorowego, gdzie mówimy o upiorze w opery, przepraszam. I tam jest duży segment o filmie Schumachera.
I to
nie
jest to może,
nie jesteśmy tam może najmilsi dla Schumachera, ale jest śmiesznie.
Dla tego konkretnego filmu nie jesteśmy mili. Dla Schumachera jesteśmy.
Tak. No tak, znaczy ja mam powiedzieć, czy lubię ten film, czy nie lubię, myślę, że go lubię. Nie powiem, że jest dobry, ale go lubię.
Bo jest... pozytywnego jeża?
No, totalnie mam pozytywnego.
Inaczej, ja się cieszę, że ten film jest.
O. Bo on jest ciekawy, bardzo ciekawy, fascynujący nawet bym powiedział, ale no nie jest dobry, ale jest ciekawy. I uwielbiam jak Gerard Butler śpiewa, to jest mój highlight po prostu.
Ja mam w sobie...
Przeskoczył Pierce'a Brosnana.
To się ogląda niesamowicie śmiesznie, ale ja niczego nie rozumiem.
Ja rozumiem koncepcję, po prostu to się rozjechało gdzieś tam na planie.
W sensie nie, no ja nie rozumiem wielu decyzji kreatywnych, które tam podjęto.
No dlatego ten film jest taki... no dobra, to słuchajcie, dokończmy te tipy.
To znaczy, to jest chyba koniec tych tipów bardzo na temat, więc możemy ewentualnie iść teraz przez te tipy, które są na inne tematy.
No nie, to zajrzymy sobie do
spoczatu. Ewentualnie jeszcze odświeżyć i... Dobra, to było, to jest na inny temat. To jest to chyba możemy... na inny temat, znaczy, a to jest na ten
nie,
temat.
Nie, ten przeczytajmy, bo do tego się odnosiliśmy już dzisiaj.
A, no to Bzymek, Pejot. O, to trzecia odsłona Bzymka co najmniej.
Pejot.
Skoro Weinstein za kratami, a Singer bez kariery, na kogo pora? O Boże. Na kogo pora? Tak zapytania.
Wybierzcie sobie kogoś.
Jak sobie sukcesy Chrisa Browna się skończyły? Ludzie jakby zapominali, ile wyroków i restraining orders ma ten serial abuser. No pełna zgoda. Jakby ja nie wiem, czemu Chris Brown ma karierę.
Nie wiem. Nie, znaczy...
Jakby mam wrażenie, że... jakby generalnie mam wrażenie, że czasami faktycznie... No nie wiem, Kevin Spacey chyba już trudno powiedzieć, żeby miał karierę. Tak jakby wydaje mi się, że jednak ta nie wiem, większość opinii publicznej się gdzieś tam odwróciła. I nie rozumiem, dlaczego od Chrisa Browna nie. Jakby, to jest tak okropny, śliski typ. Czemu go zapraszają gwiazdy, które, nie wiem, są porządnymi ludźmi do siebie? Znaczy, do swoich teledysków, utworów i tak dalej.
To działa tak, że jak masz wielu znajomych w biznesie, to jakby ci znajomi bardzo chętnie by cię wsparli i pomogli, tylko potrzeba jakiegoś pretekstu, więc pretekstem było to, że Rihanna mu wybaczyła oficjalnie i nagrała z nim piosenkę i tak dalej, więc cała
no ta... Może chciała być miła po prostu, no nie wiem.
Więc cała ta ekipa jego znajomych stwierdziła, że no w takim razie nie ma już jak bardzo powodu bojkotować Chrisa Browna, więc wszystko spoko, nagrywamy razem piosenki, no i Chris Brown dalej istnieje i żyje.
A najgorsze jest to, jakby mój największy żal do Chrisa Browna, jeśli chodzi o te, że tak powiem, decyzje, to gdzie jest, gdzie się pojawia, to jest to, że jest w absolutnie mojej ulubionej piosence Pitbulla. Więc jestem skazana na obecność Chrisa Browna. Czasami.
Czasami, okej. Okay. Nie życzę nikomu, żeby skazana na obecność Chrisa Browna. No dobra, to kolejne.
Hikin. Tak, dobrze czytam, bo IIL się zrewa. Mam nadzieję, że dobrze
zrewa.
No, jest mały ten odstęp. Kerning, tak? Zobaczyłbym film, gdzie Lego Batman w motion capture z Batmanem Keatona pracują nad zmianami w multiversum i okazuje się, że wilanem jest Flash z powodu Flashpoint.
Wiem, przypomniałem sobie a propos tego pytania, bo zadałem wam wcześniej pytanie, jakie macie jeszcze życzenia? Moje życzenie jest takie, weźcie Granta Morrisona na takiego scenariusza. W sensie, dobierzcie jeszcze tam kogoś, kto zamieni te jego, wiecie...
Który będzie Ezra Millerem.
Zamieńcie kogoś, kto te jego notatki na serwetkach, które pewnie będzie pisał i rozwieszał na ścianie, zamieni jeszcze scenariusz, ale żeby on niech on napisze coś. Jeśli mieliby robić w ogóle multiwersalną tutaj Ligę Sprawiedliwości, No to kto jak nie Grant Morrison, który już to robił, który już Multiversity w ogóle zrobił coś takiego, czego nie dało rady sfilmować, ale może jakaś wersja light, czemu nie? Więc a propos tutaj wiecie, Batmana z Lego Universe i Batmana Keatona walczących razem ramię w ramię, Morrison by to napisał, on by jeszcze tak napisał, żebyś stwierdził, no tak, to ma sens, nie? Świat z Lego musi istnieć, bo przecież bo to są... Wiesz, w piątym wymiarze istnieją hiperklocki, które na pewno tutaj nam projektują do prosto naszych głów, dlatego wyobraziliśmy sobie ten film, dlatego ten film istnieje. Więc no, ja to sobie wyobrażam.
Aczkolwiek ja jakbym miała wybierać, jakby bardziej bym chciała, żeby po prostu powstał Lego Batman 2, bo mnie się jedynka bardzo podobała. Wiem, że nie, małe szanse, no bo właśnie z uwagi na to, jak mu zarobił i generalnie jak mu zarobiają filmy z Lego, ale jeśli mamy takie myślenie życzeniowe, to ja bym przygarnęła chętnie jeszcze jednego Lego Batmana.
No i to byłby też pretekst do tego, żeby Kevin Conroy jeszcze wrócił. I mam nadzieję, że nie jako aktor, bo ten jego występ w tym crossoverze był... Wiemy, czemu nie grał w filmach, tak? Już wiemy, dlaczego nie zrobił kariery nigdy jako aktor, no ale wiadomo, że jest fajnym aktorem głosowym i wtedy mógłby pojawić się jako animowany Batman po prostu. Myślę, że wtedy byśmy znaleźli miejsce i dla niego.
No chociaż w filmach był kto? Will Arnett, nie? On też był.
Mhm. A, też był spoko. Ale Will Arnett mógł spokojnie się pojawić w filmie jako ktoś i nie musiał podkładać głosu pod Batmana. To Marcin, on ma zmiana sprzęgnięcia konieczne, ma z mną rolę głosową, no Bołżaka oczywiście.
No...
No, okej. Okay. Dobra, to zajrzyjmy jeszcze do tych superchatów może. Dobra. Super Conroy... widzę, że ktoś pisze, Super Conroy wypadł. Właśnie jako ten mroczny Kingdom Come Batman. Ale patrzę, kto pisze, Fanboy Arrowverse, no tak.
Dobra, wiadomo. Ja myślę, że mnie oszuka.
Ja się bardzo szczerze powiem, jestem w stanie powiedzieć kilka bardzo miłych rzeczy o Arrowverse, a zastanawiam się, czy Wiktor byłby w stanie powiedzieć jakąkolwiek jedną złą. Czy dostrzegasz jakąkolwiek wadę tego uniwersum?
Znaczy, ja pamiętam, że właśnie obejrzeliśmy ten crossover i ja mówię, Jezu, jakie gówno, o co chodzi? Czemu się ludzie zachwycają tymi crossoverami z Arrowverse? Ale potem dopiero sprawdziłem w sieci, że jasne, zachwycają się crossoverami Arrowverse, że są fajne, ale ten nie był, jakby ten ma bardzo negatywne recenzje, nie? Więc mówię, okej, dobra, to wszystko gra, w sensie nie ja jestem dziwny i nie ten. Ale Wiktor też utrzymał, że super, najlepsza rzecz ever. Ja trochę podziwiam, szczerze mówiąc, taki, na jakimś poziomie podziwiam ten taki właśnie fascynację tym kawałkiem popkultury, który no, jest taki bardzo specyficzny. Więc good for you.
I było strasznie głupio, bo z Oscarem polecaliśmy cały czas, że nie oglądam całego tego CW uniwersum Arrowverse. Nie ma co oglądać, ale te crossovery są najlepsze, nie? Ten z nazistami był fantastyczny. No i przyszedł ten ostatni i było nam głupio, że polecaliśmy wszystko, bo się ludzie nadziali.
My czasu straciliśmy. Nie,
ten ostatni był tak...
Musimy obejrzeć ten z nazistami, bo ja go nie widziałam.
Ten z nazistami jest super. Cały czas to będę powtarzał, ale ten nowy...
Okej.
Ostatnie, które czytaliśmy stąd, to było to, a pozostałe trzy są chyba na inne tematy, więc nie wiem, jaki masz plan co do tego live'a dalej. Czy chcesz pytania robić w podnóstkach?
Jaki mam czas?
20:25.
No dobra, no słuchajcie, to
więc idziemy oglądać film o psie?
No dobra, to mamy z 10 minut, to możemy wybrać jakieś pytanka i już.
A potem musisz pamiętać, które wybraliśmy, jeśli będziesz to robić losowo.
Znaczy tak, to jest pytanie od Tomka o filmy o voodoo. Parę mi się nasuwa na myśl, ale myślę, że fajnie jakbym zdążył sobie przejrzeć jeszcze i przypomnieć parę pozycji, bo jest ten fajny film Hammera, który ma bardzo fajny design tych zombie, ale to może to właśnie muszę sobie przypomnieć tytuł i tak dalej, więc może to zostawimy sobie jakiegoś bonusu.
No ja też teraz zacząłem myśleć tym mocno, dlatego się wciągłem przypominanie tych, bo myślałem, że będziemy o tym gadać, ale to jest dobre, żeby właśnie oddzielnie poruszyć. Zostawcie też, jak będę, bo
dobrze.
Dobrze, Radek, zapiszemy sobie.
No. Nico Miller, co do poklatkowych, polecam argentyński horror La Casa Lobo. Mocny film. O, okej. Okay.
Muszę zobaczyć.
Poklatkowy horror. Dobrze, nie, Loco to szaleństwo. To nie wiem,
Lobo to jest wilków.
Wilków. Lobo to ten...
Wilków.
Okej. Okay. No tak, wiem. Okej, okay. no to biorąc pod uwagę...
To być Lupo! Przepraszam, ja wiem, że włoski i hiszpański to samo.
No dobra, to słuchajcie, oficjalnie to już otwieramy tutaj tą część off-topową i lecimy z losowymi pytaniami. Ja jeszcze tutaj nawiążę do tego, co Revolver Ocelot pisze na czacie. Miłego grania w The Last of Us 2, oby wam się podobało. Jutro będę grał. Jutro... mogę mówić, że nagrywać jutro sesję RPG? Czy nie?
Nagrywamy w czwartek. Dziś jest wtorek. A. Więc jutro nagrywamy Q&A.
A, ale to jutro sobie zacznę, tylko żeby ten, ale faktycznie, to więcej będę grał w czwartek. Bo będziecie nagrywać sesję, to
czy będzie zajmie 10 godzin. Ty będziesz musiał grać w te gry na dwóch konsolach, chyba będziesz nosić konsolę.
No ale ja będę grał na dwóch konsolach.
To nie wiem, to musisz poszukać, czy na mojej się znajdzie tyle giga, bo zainstalować.
Nie, zainstaluję też, po prostu będę save'y przenosił z jednej konsoli do drugiej, no takie życie.
W każdym razie ja na razie nie będę grać jak coś, bo ja wciąż jestem w pierwszej części i mam nadzieję, że Łukasz będzie tak zachwycony drugą, że mnie to zmotywuje, żeby skończyć też pierwszą i też nadrabiać drugą, ale tak generalnie jeśli chodzi o mnie, to ja kupiłam sobie teraz pierwszą część Darksiders, bo Oskar polecał i mili ludzie z Twittera też mi powiedzieli, że spoko, więc to jest mój najbliższy plan growy, bo po prostu, bo Darksiders z Genesis, w który gramy, jest tak absolutnie rewelacyjne, tak mi się podoba ta gra. No, więc to mój segment growy.
No, ja też, znaczy ja miałem grać w sensie na swojej starej PS4, ale wszyscy się tak zachwycają, jak świetnie ta gra wygląda, więc choćby siłą rzeczy muszę trochę pograć też na pro, żeby zobaczyć, jak faktycznie się prezentuje ta gra na tej, wiecie, lepszej wersji konsoli, więc będzie dobra okazja. W sumie może powinienem zacząć grać na tej konsoli.
No, nie? To otwarcie to pewnie nie ma spoilerów, nie? To pewnie ma...
Pewnie jest najbardziej dopracowane, jak to zwykle bywa w grach. Radek, jak się tobie podoba na razie?
Na razie mi się bardzo podoba i jestem zachwycony ogólnie całą narracją i to, w jaką stronę ona idzie. Na razie grałem bardzo mało, bo nie mam też kiedy, ale chcę przysiąść tak porządnie i pograć, bo czuję, że to będzie moje tegoroczne God of War, jeśli chodzi o fabułę. Bo jest naprawdę widzę, co chcą zrobić i widzę właśnie, w którą to stronę idzie i widzę, jak emocjonalnie będą chcieli uderzać ci z Naughty Dog, że jeszcze bardziej podkręcić to, co działało w jedynce, która już była fantastyczna i tam dla fabuły. W jedynce była mechanika na przykład, która mnie denerwowała momentami.
No właśnie, a to już lepiej? Tak gameplayowo?
Szybciej zapomina, że ta mechanika jest jakaś powtarzalna i dopracowali ją, okay. Że większą ci radość przynosi to naprawdę skradanie się, oszczędzanie tych rzeczy, wiesz, że każda kula się liczy i to ci większą przyjemność sprawia niż w jedynce, gdzie no, szybko wpadałaś w takie te mechaniczne działanie, nie, że widzisz, że jest wszystko powtarzalne i tak samo te akcje wyglądają, nie, a tutaj gdzie wchodzisz w nowe miejsce, to czujesz, że każde jest unikalne, nie, i każde starcie ci tak mi naprawdę jest walką o życie. Też zależy na jakim poziomie grasz trudności, nie? Bo masz mniej rzeczy do użycia, mniej znajdziek zdobywasz, nie? I to też jest ważne.
Gry, że ja mam wrażenie, że zrobię sobie, jeśli wrócę do jedynki, to proszę co zrobię, to przestawię ten poziom na najłatwiejszy, bo po prostu ta mechanika mnie tak irytuje, a dla fabuły, no to po co się męczyć, nie?
Ja też na przykład zawsze gram na... No, ja zawsze gram na tym średnim, nie? Bo
no, ja z reguły też jak gram w gry, gram na tym średnim, nie? Ale w tym wypadku chyba nie chce mi się.
No, ja od razu jak ludzie na przykład, wiesz, odpalają te najwyższe, to ja bym zwariował, bo w ogóle bym fabułą się nie cieszył, nie? Ja to gram dla fabuły, ja sobie lubię, jak ludzie rozmawiają, a tu masz na przykład takie momenty, że jak długo podróżujesz z jednego miejsca na drugie, to sobie postacie po prostu gadają, tak jak God of War, nie? O pierdołach, o życiu. To jest tak fajne, wiesz, bo po prostu sobie siedzisz na tym koniku i wiesz, nie chcę, żeby przestali gadać, nie? Bo to jest najfajniejszy motyw. Nie chcę spotkać jakiegoś przeciwnika, tylko żeby się postacie rozwijały, nie? I to idzie w tak fajną stronę. I no czuję, że będą takie zabiegi, po których będą tyłki boleć naprawdę niektórych, ale ja się tak cieszę, bo to jest takie odświeżające i takie potrzebne w tej grze, że nie dostajesz po prostu powtórki z jedynki, nie? Tylko cały czas się coś zmienia i już to widzę, już na samym początku, nie? Że będą chcieli się tym bawić. Ja na razie jestem zachwycony.
To jeszcze mi powiedz właśnie, czy jak się odpali dwójkę, to tam są jakieś od razu spoilery w twarz z jedynki, czy niekoniecznie?
Tak, dostajesz przypomnienie finału z dwójki, tak, dokładnie. Więc nawet nie odpalaj początku samego. Okay.
No właśnie, ja już dostałem, jak wrzuciłem dzisiaj fotkę na Instagram, już dostałem komentarz, że po 15 godzinach wyrzucisz przez okno płytę. Ja dlatego się czuję naprawdę w obowiązku, żeby to zagrać, bo normalnie to bym pewnie mówił, a no fajnie, zagram na pewno chętnie, a bym pewnie tego nie ruszył w końcu, jak z wieloma grami, ale kurczę, przez to ile tych dyskusji się toczy na ten temat, to no chcę koniecznie zobaczyć z pierwszej osoby, o co chodzi. Tym bardziej, że właśnie ostatnio Oskar podrzucił temat, że może byśmy pogadali w takim razie o tym, jak wiecie, oczekiwania graczy się mijają czasami z... Czy, no nie tylko graczy, w ogóle odbiorców, które się mijają czasami z dziełami, które